Radio Maria Katolickim Głosem w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Przed mikrofonem ojciec Dawid Wilczyński. Zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Jest to druga część dzisiejszego naszego spotkania. Pierwsza część była transmitowana poprzez telewizję Trwam. Zachęcamy do obejrzenia tej pierwszej części. Jest ona zamieszczona na stronie Radio Maria, również telewizji Trwam. Nasz dzisiejszy temat to o sprawiedliwości w Polsce. Chcemy rozmawiać. Naszym gościem jest pan Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo serdecznie witamy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i słuchaczy Radio Maria.
Panie ministrze, rozmawiamy dziś o sprawie sprawiedliwości w naszej ojczyźnie. Widzimy, jak wiele dokonuje się w tym zakresie, jak wiele też starań podejmuje rząd, podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby też odpowiedzieć na oczekiwania obywateli, którzy niejednokrotnie alarmują, upominają się, niejednokrotnie wręcz proszą w pewnych też gestach rozpaczy, stając bezradnie wobec tej wielkiej machiny wymiaru sprawiedliwości, machiny, która niejednokrotnie nie służy wymierzaniu sprawiedliwości, a coraz częściej, przynajmniej z doniesień medialnych dowiadujemy się, ale to są też potwierdzenia w rzeczywistości naszego życia, o działalności wymiaru sprawiedliwości, który wręcz niszczy życie człowieka. I widzimy, jak też konkretne ustawy, projekty ustaw są podejmowane przez rząd w celu zapobieżenia takiej sytuacji, w celu uleczenia. Domyślamy się, że nie jest to łatwe, jest to pewnie związane z wieloma rzeczywistościami bardzo złożonymi. Ale panie ministrze, jakie główne zmiany w sądownictwie trzeba wprowadzić, aby wymiar sprawiedliwości został uzdrowiony, aby ten wymiar sprawiedliwości funkcjonował dla dobra obywateli, państwa?
No, ojcze, to jest, ja cieszę się, jak jestem w Radiu Maryja, bo mam możliwość przedstawienia jakby szerszej perspektywy problemu, której to perspektywy nie da się przedstawić w telewizjach komercyjnych, które wszystko upraszczają dla widza. Dlatego jeżeli ktoś chce zrozumieć dzisiejsze problemy wymiaru sprawiedliwości, czy często mówi się, że w Polsce jest wymiar niesprawiedliwości i tego, jak te elity wymiaru sprawiedliwości, elity sędziowskie, adwokackie się bronią przed wszystkimi zmianami. Dlaczego się tak bronią? Żeby to zrozumieć, to trzeba sięgnąć do szerszej perspektywy tego problemu. Skąd to się wzięło? Jakie są jego praprzyczyny? O czym chciałbym teraz powiedzieć. Jeżeli zobaczymy, chciałbym pokazać tą szerszą perspektywę, to szersze spojrzenie na ten problem. Jeżeli spojrzymy na sądownictwo, to zauważymy, że po 45 roku władza komunistyczna musiała znaleźć jakichś sędziów, którzy będą sądzili tak, jak oni by chcieli. Ponieważ ciężko było znaleźć sędziów przyzwoitych ludzi z II Rzeczpospolitej, ani w ogóle ciężko było znaleźć przyzwoitych ludzi, którzy chcieliby zostać sędziami i skazywać bohaterów Armii Krajowej na śmierć bądź na wieloletnie więzienia, to władze komunistyczne sobie dobrały prostych chłopów, którym organizowali bez żadnego wykształcenia, którym organizowali pięciomiesięczne kursy i po tych pięciomiesięcznych kursach w 1947 roku zostawało się sędzią. No i potem oczywiście z biegiem lat te osoby uzupełniały wykształcenie, natomiast dalej, jakby nie zmienia to faktu, że w taki sposób, takie były fundamenty powstania tej elity sędziowskiej, taki był ich kręgosłup moralny, byli niemalże, można było powiedzieć, że wychowani przez władzę komunistyczną. I proszę sobie wyobrazić, że w 89 roku te osoby praktycznie bez żadnej lustracji weszły w III Rzeczpospolitą i stanowiły i budowały sądownictwo tego państwa, w którym dzisiaj jesteśmy. Dokładnie ci ludzie budowali sądownictwo tego państwa i to jest wręcz nieprawdopodobne, że jakby w Magdalence przy okrągłym stole jednym z takich jakby podstawowych postulatów Jaruzelskiego, Kiszczaka było to, żeby zachowali sobie oni w III Rzeczpospolitej Rzeczypospolitej wpływy na sądownictwo, żeby zachowali sobie swoje kadry. No i dokładnie tak się stało, to znaczy powstała Krajowa Rada Sądownictwa, która miała już na zawsze zagwarantować, że włos z głowy nie spadnie tym, którym ma nie spaść z głowy. No i niestety dochodziło do takiej, i to właśnie dlatego, szanowni państwo, przez praktycznie 20 lat nie udało się rozliczyć żadnej zbrodni komunistycznej, no właśnie dlatego, że mieliśmy sądownictwo, które zostało ukształtowane na takich, a nie innych fundamentach. I co najważniejsze, ci sędziowie, którzy weszli w III Rzeczpospolitą, otrzymali wyjątkową kompetencję. Nie dość, że nie zostali rozliczeni za te czasy komunizmu, też uzyskali wyjątkową kompetencję, mianowicie kompetencje do samodzielnego kształtowania tego zawodu. No jednym słowem, to oni decydowali o tym, kto będzie sędzią, a kto nie będzie sędzią. Dlatego przez wiele lat w wolnej Polsce mówiło się, w III Rzeczpospolitej mówiło się, że żeby zostać sędzią, żeby zostać prawnikiem, to trzeba mieć kogoś w rodzinie. Ja przytaczałem taką na antenie telewizji Trwam anegdotę, która była przecież powszechna na początku w III Rzeczpospolitej, gdzie przychodzi młody człowiek, który stara się o funkcję sędziego, staje przed komisję i komisja się go pyta, jakie są twoje kompetencje, a ten młody człowiek mówi, że tato, nie wygłupiaj się. Dzisiaj ktoś może powiedzieć, że i niestety tak to sądownictwo zostało zbudowane. I dzisiaj ktoś może powiedzieć, że przepraszam, ale przecież jest tylu młodych sędziów, prawda? No to skąd pan tutaj wprowadza te wątki komunistyczne i tak dalej. Owszem, tylko problem polega na tym, że ci oto sędziowie, żeby ci młodzi sędziowie, którzy już wchodzili do tego zawodu, żeby awansować, to musieli zacząć myśleć i zachowywać się w taki sposób, jak zachowuje się elita sędziowska, która między innymi poprzez KRS trzymała zawsze tą główną linię, ten kręgosłup starego układu. No i ci młodzi sędziowie się dostosowywali. No oprócz tego jeszcze przecież III Rzeczpospolita zagwarantowała tym ludziom z poprzedniego układu dostęp do kształcenia tych sędziów, dlatego podręczniki, te wszystkie szkolenia, było przekazywanie tych wartości tym młodym sędziom, które były charakterystyczne dla poprzedniego systemu, dlatego nawet ci młodzi sędziowie czasem są bardziej zapiekli niż w tym bronieniu tego poprzedniego układu, niż ci starsi sędziowie, którzy bywali jeszcze co niektórzy pragmatyczni. I to jest tak, że na przykład częścią strony solidarnościowej po 89 roku był profesor Strzembosz, który mówił, że wy zostawcie sądownictwo, prawda, jak wiele osób się upominało, ale przecież trzeba rozliczyć tych, którzy skazywali bohaterów polskich na śmierć, że oni nie mogą dalej sądzić, prawda? No a tutaj profesor Strzembosz miał odpowiedź taką, że środowisko się samo oczyści. No ale niestety po wielu latach sam profesor przyznał, że to oczyszczenie nie nastąpiło, że ta operacja się nie udała. Dlatego dzisiaj sądownictwo w Polsce otrzymało takie, powiedziałbym, wyjątkowe kompetencje, wyjątkowe uprawnienia. Artykuł 4 Konstytucji mówi, że władzę w Rzeczpospolitej sprawuje naród w sposób pośredni bądź w sposób bezpośredni. Problem polega na tym, że niech ktoś mi pokaże, w jaki sposób naród sprawuje władzę wymiarem sądowniczym. Mamy w Polsce trzy władze. Władzę ustawodawczą, wykonawczą i władzę sądowniczą. I otóż władza wykonawcza i ustawodawcza, czyli rząd i Sejm. To są władze, które są ciągle kontrolowane. Można je ciągle zmieniać, bo ciągle są wybory. Jak się komuś jedna władza nie podoba, można ją zmienić, a władza sądownicza nie. Władza sądownicza to jest korporacja, która sama siebie ocenia, sama decyduje, kto może awansować, sama decyduje, kto może być w tym zawodzie, kto nie może być w tym zawodzie, mimo że często te kryteria są absurdalne, często są bardzo subiektywne. No to oni sobie po prostu stworzyli takie państwo w państwie. Oni zapomnieli, te elity sędziowskie zapomniały, że oni nie są sami dla siebie, tylko sądownictwo to jest usługa dla obywatela, to jest służba dla obywatela. I my chcemy to wszystko zmienić, my chcemy sprawić, żeby sądownictwo wreszcie zaczęło pracować pamiętając o tym, że jest ważną częścią państwa, że ci sędziowie jakby pracują dla państwa. I problem polega niestety na tym, że nawet jak jest przecież wielu przyzwoitych sędziów też w Polsce, ale często oni nie mogli awansować, dlatego że nie należeli do żadnej koterii. A kryteria awansu w sądownictwie no są... nie są transparentne, są niejasne, są bardzo subiektywne. I często jak ktoś należy do jakiejś koterii, to może awansować, a ktoś to jest słaby, a ktoś to świetnie pracuje, naprawdę jest pracowitym, dobrym sędzią, obiektywnym, to nie awansuje, bo tak jest, widzi mi się, jednego czy drugiego pana prezesa. No stąd jakby te zmiany nasze są bardzo potrzebne. Jakby ta korporacja w związku z tym, że ona się jakby nie utożsamia w sensie wartości z państwem, to no, generuje sama w sobie wiele problemów. Na przykład no, jednym z najważniejszych problemów sądownictwa jest dzisiaj to, że czeka się po 10 czy po 15 lat na wyrok, czy po 5, czy po 7 lat, nawet w nieskomplikowanych sprawach. I jakby często nawet jak już się po 7 czy po 10 latach dojdzie się do tego prawomocnego wyroku, to często ta sprawiedliwość jest też, albo już to już jest za późno, prawda? Bo jakieś przedsiębiorstwo na przykład upadło, albo ta sprawiedliwość, ten wyrok jest wątpliwej jakości. No bardzo często się tak zdarza. I my chcemy to zmienić. No przede wszystkim jakby problemem jest to, że prawie na 10 tysięcy sędziów, proszę sobie wyobrazić, ja chciałbym, żeby państwo sobie wyobrazili, że na ponad 10 tysięcy sędziów, prawie 4 tysiące z nich, czyli można powiedzieć prawie połowa, pełni jakieś funkcje. To znaczy ludzie, którzy są wykształceni, myśmy się zrzucili z naszych podatków, my płacimy nasze podatki na to, żeby ci sędziowie, na to, żeby to byli dobrze wykształceni ludzie, to oni zamiast koncentrować się na orzekaniu i na szybkim załatwianiu spraw, oni reprezentują sądownictwo. Po prostu. No oni zamiast trochę sobie orzekają, ale trochę to oni pełnią jakieś funkcje reprezentacyjne. No to jest po prostu jakbyśmy mieli w drużynie piłkarskiej, gdzie z 11 zawodników mielibyśmy 6 kapitanów, prawda? No to jest jakby... To jest jakby sytuacja, która no, powoduje, że jeżeli oni angażują 40-30% swojego czasu, albo mniej czasem mniej, czasem więcej, na reprezentację sądownictwa, no to dlatego mamy takie wielkie zaległości w sądownictwie, mimo że w przeliczeniu na 100 tysięcy obywateli nasze sądownictwo jest naprawdę, naprawdę pojemne. Podam przykład, to znaczy u nas na 100 tysięcy obywateli mamy 26 sędziów, a na przykład w Anglii jest, na 100 tysięcy obywateli jest 3,5 sędziego i sprawy się toczą szybciej. No jak oni to robią? No właśnie dlatego, że jakby tam sędziowie są nauczeni tego, że są częścią państwa, a u nas są korporacją samą dla siebie. Samo to, no najlepiej o problemach sądownictwa świadczą też wypowiedzi jego prominentnych przedstawicieli. No, jeżeli pani prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Gersdorf mówi tak, powiada tak, że za 10 tysięcy złotych to można przeżyć co najwyżej na wsi. No to znaczy, to pokazuje, no co te elity sądownicze mają w głowach. To znaczy, że jakby oni rzeczywiście na salonach śmieją się z pensji 10 tysięcy. I oni są, nie mają kontaktu z zwykłym człowiekiem. Spotykają się w tych warszawskich kawiarenkach i jakby są kompletnie oderwani od rzeczywistości. I jak taki sędzia, który ma w głowie takie sformułowanie, które przed chwilą przytoczyłem, że za 10 tysięcy to można co najwyżej na wsi wyżyć, no to jak taki sędzia ma uczciwie czy obiektywnie osądzić człowieka, który... No proszę sobie wyobrazić pani prezes, że są ludzie, którzy za 1000 złotych muszą całą rodzinę utrzymać. To jak taka pani sędzia ma zrozumieć i osądzić obiektywnie taką rodzinę, skoro jakby jest kompletnie oderwana od rzeczywistości, którą ma sądzić? To jest też problem, że te elity przez ileś lat oderwały się kompletnie od rzeczywistości, elity sądownicze. To jest tak, szanowni państwo, że sędziowie... Muszą się nauczyć tego, że pełnią służbę dla obywatela. Jeszcze raz to powtórzę i podkreślę. My chcemy ich tego nauczyć, że oni nie są sami dla siebie. Oni nie są wyłączeni spod państwa. Oni muszą się nauczyć, że oni są po to, żeby służyć państwu, żeby służyć obywatelom. Dlatego wprowadzamy bardzo wiele zmian, przeciwko którym, jak państwo słyszycie, toczy się w tej chwili taka, przeciwko którym oni tak mocno protestują i mówią, że łamiemy konstytucję i tak dalej. Tu są wszelkie takie wysokie kwantyfikatory używane, ale tak naprawdę oni bronią swoich przywilejów, bo my chcemy zwrócić sądownictwo po prostu obywatelom. I w jaki sposób chcemy to zrobić? No, znaczy, przedstawiliśmy naprawdę bardzo wiele propozycji rozwiązań. Proponujemy między innymi to, żeby zmienić Krajową Radę Sądownictwa, to jakby po pierwsze, tak? Znaczy jakby zabrać ją korporacji. Znaczy nie chcemy, żeby korporacja decydowała o awansach sądowniczych, tylko żeby te awanse były bardziej zobiektywizowane. Po drugie, wprowadzamy kary za przewlekłość w postępowaniu sędziego. Znaczy dość, że sędzia prowadzi sobie sprawę 10 lat. Jeżeli to będzie nieuzasadnione, to będą teraz możliwe kary finansowe. To się sędziom nie podoba, ale mamy przekonanie, że trzeba to zrobić. Wprowadzamy nową izbę dyscyplinarną dla sędziów. No do tej pory było tak, szanowni państwo, że sędziowie nawet... Nawet jak widzieliście państwo gigantyczne skandale z udziałem sędziów, sędziowie, którzy byli pijani, bili żony, sędziowie, którzy byli na telefon, no to najczęściej było tak, że jedną karą, jaką spotykało sędziego, bo korporacja zawsze ich broniła, było to, że sędzia był przenoszony z sądu do sądu. No to przepraszam, jaki taki sędzia daje przykład innym? Ja już, no może już z litości nie wspomnę o tym, że niektórzy sędziowie kradli jakieś, jak słyszeliście państwo ostatnio, dżinsy czy kiełbasy w sklepach, prawda? No to jest jakby, to jest... I to mają być ludzie, którzy mają w sądzie, że to się zdarzyło sędziemu jednemu apelacyjnemu, prawda? Czyli no sędziemu, który no teoretycznie ma najwyższy status, który jakby rozpatruje odwołania, który powinien być w ogóle bez żadnej skazy. Dlatego niestety potrzebne są tutaj radykalne zmiany, dlatego mówimy izby dyscyplinarne, które sprawią, że sędziowie, że postępowania dyscyplinarne nabiorą takiego realnego charakteru, a nie fasadowego, korporacyjnego, z którym mamy do czynienia do tej pory. Pracujemy nad systemem, nad takim elektronicznym systemem rozliczania pracy sędziów. Części sędziów będziemy zabierali im funkcje, na przykład niepotrzebne jakieś funkcje wizytatorów po to, żeby ich... Po to, żeby sędziowie mieli więcej czasu na orzekanie. Zabieramy sędziom funkcje administracyjne, żeby nie musieli się tłumaczyć, że muszą się zajmować innymi rzeczami niż orzekaniem. To znaczy my chcemy jakby stworzyć warunki pracy sędziom takie, gdzie oni już nie będą mieć wytłumaczeń, że jakby te sprawy tyle trwają. My chcemy, żeby wymiar sprawiedliwości działał szybko, sprawnie i żeby jakość tego wymiaru sprawiedliwości była wysoka. No ale jak państwo widzicie, no to jest praca na lata. Do tej pory było tak, że w polskim państwie ruszono już niemalże każdy obszar funkcjonowania przez III Rzeczpospolitą. Nie ruszono tylko sądownictwa, bo zawsze ktoś się bał wejść w konflikt z sędziami, prawda? Dlatego my już obiecaliśmy w kampanii wyborczej, że tym razem no być może jakby osobiście ktoś z nas na tym straci. Ale tu nie chodzi o nas, tu chodzi o Polskę, tu chodzi o państwo. Dlatego my jesteśmy już dzisiaj bardzo zdeterminowani, żeby sądownictwo w Polsce zmienić. I to jest tak, że będą się coraz to bardziej histeryczne apele różnego rodzaju tak zwanych autorytetów, że my niszczymy sądownictwo, będą jakieś specjalne pisma kierowane do Unii Europejskiej, ale tak naprawdę to będzie tylko oznaczało, że korporacja się broni. Dokładnie takie same argumenty słyszeliśmy, kiedy zmienialiśmy prokuraturę. Bo wymiar sprawiedliwości to nie tylko sądownictwo. Sądownictwo oczywiście jest jego najważniejszą częścią, ale kiedy zmienialiśmy prokuraturę. I pamiętam, że wtedy było dokładnie to samo. Mówiono, że robimy wszystko wbrew prawu, że łamiemy konstytucję, że tworzono stowarzyszenia prokuratorów, skarżyli się do Unii Europejskiej. No po prostu histeria była potworna. Ale kiedy udało się już zmienić, wprowadzić nową ustawę o prokuraturze, to okazało się, że ta prokuratura działa naprawdę lepiej. To znaczy nagle postępowania, które do tej pory nie mogły się toczyć, na przykład jak afera reprywatyzacyjna, która za poprzednich rządów była zamiatana pod dywan, wszystko, nagle jakby realnie odbywają się aresztowania, nagle toczy się 150 postępowań, nagle się okazuje, że można. Morderstwa, które do tej pory były niewyjaśnione, nagle zaczynają być wyjaśnione, nagle prokuratura wzięła się, mafie, które nie dało się złapać, tak jak na przykład tą Wołczynię do tej pory, nagle okazuje się, że może być złapana, Pruszków wraca do więzienia, no naprawdę jakby prokuratura oczywiście jeszcze jest daleko, żeby była idealna, ale działa już lepiej, prawda? I mimo, że zarzucano nam, że w ten sposób radykalnie rozwiązując sprawę prokuratury, mówiono nam, że działamy w sposób niezgodny z prawem, a okazało się, że to nie tylko nieprawda, ale prokuratura działa skuteczniej i działa lepiej. I tak samo jestem przekonany, że może być sądownictwem, aczkolwiek nie ukrywam, że w tej sprawie będziemy potrzebowali państwa wsparcia, ponieważ no, sądownictwo niestety, jakby tak to się ukształtowało historycznie, jest silnie umocowane instytucjonalnie, ma silne wsparcie, będzie miał silne wsparcie medialne, finansowe, polityczne, dlatego to będzie jakby bitwa, która nas czeka i ona nie będzie łatwa, ale musimy to zrobić dla obywateli. Mamy gigantyczną determinację, żeby tak się stało. Ja powiem tak, że może nie będziemy w stanie wszystkiego zmienić w sądownictwie, ale jeżeli nam uda się sprawić, że część sędziów przynajmniej zrozumie, że ich szefami nie jest pani jakaś z korporacji, która jest przekonana, że za 10 tysięcy to nie da się wyżyć na wsi, tylko że ich szefem jest obywatel. Jeżeli sędziowie wreszcie to zrozumieją, że nie są sami dla siebie, to my uznamy, że to będzie nasz gigantyczny sukces. Dlatego ja mówię, zawsze to powtarzam, ja jestem zwolennikiem tego, żeby sędziowie byli wybierani w wyborach powszechnych. Tak jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No, w 90% stanów w Ameryce sędziowie są wybierani co 4 lata w powszechnych wyborach. No właśnie dlatego, że sędziowie sprawują gigantyczną władzę w państwie. Sędziowie mają większą władzę niż ja. To znaczy, ja nie mogę nikogo zamknąć do więzienia, a sędzia może. Ja nie mogę nikomu zabrać całego majątku, a sędzia może. A mimo to, jakby sędzia sobie rości jakieś szczególne uprawnienia do tego, żeby go nie oceniać, żeby go nie żeby był wyjęty spod tej takiej oceny, jak inne władze w państwie. Ja uważam, że ten system, który jest w Stanach, jest bardzo dobry, ponieważ jeżeli co 4 lata wybiera się sędziego, a lokalna społeczność zna, wie, czy sędzia jest przyzwoity, czy orzeka sprawiedliwie, czy ciężko pracuje. Jeżeli sędzia wie, że raz na 4 lata się go będzie oceniało, to wtedy wie, że musi się pilnować. Wie, że jeżeli będzie postępował nieprawo, to wtedy obywatele go rozliczą i wybiorą innego sędziego. W Polsce jest tak, że sędzią zostaje się raz na zawsze, a ocenić może go co najwyżej korporacja, czyli koledzy. Prawda? I to jest jakby system patologiczny sam w sobie. Niestety nie da się od razu w Polsce wprowadzić wyborów powszechnych na sędziego, ponieważ no niestety nie pozwala na to konstytucja. Mówię no niestety, a większością konstytucyjną nie dysponujemy, ale chcemy powołać w parlamencie komisję, która by pracowała nad zmianami konstytucji właśnie w tym zakresie, która pozwoliłaby chociaż część sędziów wybierać w wyborach powszechnych. Bardzo istotną zmianą jest też to, co wprowadził pan minister Ziobro, mianowicie chce, żeby teraz drogą dojścia do zawodu sędziego była szkoła sądownictwa i prokuratury w Krakowie, gdzie zostaje wprowadzany w tej chwili nowy program dla osób, które mają zostać sędziami, gdzie według tego programu młodzi ludzie uczą się też tego, jak zachować się w sądzie wobec obywatela. Ja często mam skargi takie, że sędziowie traktują obywatela w sądzie jak popychadło jakieś, prawda, że ja jestem pan sędzia, a ty jesteś tylko obywatel. I specjalny taki program szkoleniowy jest w tej szkole, która będzie uczyła też patriotyzmu, przywiązania do państwa. I mam nadzieję, że za jakiś czas, dzięki jakby temu systemowi, te elity sądownicze, czy ci nowi sędziowie, będą uzupełniali ten system nową jakością. Mamy takie przekonanie, no nie ma innej drogi niż ta droga edukacyjna. Dlatego, no, ja mam świadomość, że wymiar sprawiedliwości to nie są tylko sędziowie, to również prokuratorzy, tutaj już wiele udało się zmienić, to również tam, gdzie jest obszar oddziaływania kodeksu karnego wykonawczego, czyli to również więziennictwo, kuratorzy, tutaj również bardzo wiele zmieniamy, szykujemy, to również syndycy, to również notariusze, to również biegli i w tych wszystkich obszarach bardzo wiele się dzieje, tak? Wszędzie mamy przygotowane nowe ustawy, no to też komornicy, prawda, wymiar sprawiedliwości. O tym moglibyśmy na pewno bardzo dużo rozmawiać. Ja osobiście jestem odpowiedzialny za nadzór nad komornikami i napisaliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości na pierwszą od 20 lat nową ustawę komorniczą, która wprowadza cywilizowane zasady pracy komornika, które no mam nadzieję, że za wiele lat przełożą się na lepszą jakość pracy również komorników. Dlatego My naprawdę w Ministerstwie Sprawiedliwości no, bardzo wiele zmieniamy, dlatego jesteśmy tak mocno krytykowani przez różne korporacje związane z wymiarem sprawiedliwości, które bronią swojego terytorium, ale my mamy głębokie przekonanie, że tutaj potrzebna jest naprawdę mocna reforma. Proszę też Państwa o cierpliwość, proszę też o pomoc i poparcie w tej niełatwej walce systemem sprawiedliwości, którego do tej pory nigdy w czasach przez ponad 25 lat nie udało się zmienić, bo zawsze kolejne rządy bały się siły wymiaru sprawiedliwości, siły sądów. My się nie boimy, my nie robimy tego dla siebie, tylko robimy to dla Polski i prosimy o Państwa wsparcie.
Panie ministrze, życzymy, aby te kroki, które podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości, przyczyniły się do tego, aby sądy, aby wymiar sprawiedliwości był bardziej sprawiedliwy. Aby nie dochodziło do takich sytuacji, w których osoby, które dopuszczają się relatywnie niewielkich wykroczeń, obciążane są drakońskimi konsekwencjami, drakońskimi karami. A z kolei osoby, które dopuszczają się milionowych malwersacji, śmieją się w twarz i uchodzi im to bezkarnie. I przykładów tego typu działań mamy bez liku, chociażby Amber Gold, chociażby reprywatyzacja mienia w Warszawie. I można by tak mnożyć i mnożyć i mnożyć. Zatem tego z serca życzymy, aby wymiar sprawiedliwości stał się coraz bardziej sprawiedliwy i bliższy też nam, zwykłym obywatelom. Zapraszamy na Radio Słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych o sprawiedliwości w Polsce. Rozmawiamy z panem Patrykiem Jakim, wiceministrem sprawiedliwości. Numer kontaktowy do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. O sprawiedliwości w Polsce. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Minuta po 22:00. Po krótkiej przerwie muzycznej powracamy, aby kontynuować nasz dzisiejszy temat już wraz z radiosłuchaczami. 3 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja podejmujemy temat o sprawiedliwości w Polsce. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Przypomnę, naszym dzisiejszym gościem jest pan Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze. Dziewica dzwoni, Halina z Tomaszowa Mazowieckiego.
Teraz i zawsze, prosimy.
Pozdrawiam ojca Dawida i pana ministra i chcę powiedzieć, że nasze sądy są w ogóle niesprawiedliwe. My, nasza rodzina została bardzo poszkodowana przez właśnie te sądy. Od 10 lat te sprawy się toczą i teraz już się zakończyły, już tak bardzo tragicznie i właśnie... No, w ciągu tych 10 lat, gdzie trwały te rozprawy o naszą krzywdę, jaką nam wyrządzono przy budowie drogi na Euro 2012, gdzie po trupach budowano mąż Polski. No i po prostu doszło do tego, że mąż po decyzjach sądowych i urzędniczych przeżył tylko jeden dzień, dostał natychmiast wylew prosto z pracy i zmarł tragicznie w 2011 roku. A ja tu już jestem pod opieką lekarzy, a syn w depresji, bo rozpraw odbyło się kilkanaście i wszystkie były... No, w 2007 było powiedziane, że mają nas po prostu potraktować tak jak innych, ale niestety sądy nas potraktowały inaczej i wszyscy tam ci poprzedni urzędnicy. Potraktowano nas zupełnie niesprawiedliwie. Zniszczono nam rodzinny zakład pracy, którego utrzymywaliśmy się. Wychowałam 4 dzieci, na całe życie pracowałam ciężko, a teraz to właśnie ta moja emerytura niezbyt duża musi nam wystarczyć na to, żeby mieć co jeść, a na opał to już nie ma. Prawie, że brakuje, bo po kilka worków jakiś tam mały syn przywozi, żeby tylko z dnia na dzień przeżyć. To jest sprawiedliwość. A sędzia na ostatniej rozprawie, zresztą to wszystkie takie te rozprawy były, było ich kilkanaście, to powiedział, że samochód, który jedzie trasą, a popsuje mu się koło taki kilkunastotonowy, to on może sobie jechać, bo ma tyle kół, że nic się nie stanie. No to dopiero niedawno przy Tomaszowie był pożar takiego samochodu, który właśnie tak jechał z taką oponą. Poza tym mnie zapytał, jakie są znaki przy drodze, która tam wiedzie przez ścieżką do tej naszej firmy. Czy tam jest jakiś znak, który zakazuje wjeżdżać. No jakie są znaki? Więc powiedziałam, jakie są znaki. No i nie wymieniłam znaku, że jest na przykład zakaz wjazdu ciężarowego samochodu. No więc pan sędzia już to wiedział, że to tak będzie. Bo ja tam sobie powiedziałam, że jest krzywa ta, znaczy nie, kręta ta droga. Jestem tak zdenerwowana, że nie mogę tego wszystkiego wypowiedzieć, bo jakbym zaczęła mówić, to bym chyba została migotania przedsionków, co robić w ogóle.
Pani Halino, dlatego chcemy tego absolutnie oszczędzić.
No dobrze. No więc i pan sędzia sobie powiedział, że no widzi pani, nie ma znaku, który zakazuje wjeżdżać takim samochodem ciężarowym, czyli może pojechać po prostu tam nad wąwozem, taką dróżką daleko, bo nas odgrodzili. Z naszej posesji rygorystycznie zabrali ten wjazd. No, po prostu następne było, że adwokata powiedział, a pan zaskarżył, to była ostatnia rozprawa końcowa, a pan zaskarżył to z miejscego artykułu. Po prostu tak cynicznie, tak bardzo cynicznie, tak strasznie boleśnie. To był taki rozprach, było kilkanaście. Pierwsza tylko w 2007 nakazywała po prostu przestrzeganie tych wszystkich przepisów, jakie tam obowiązują. Nie ma żadnej sprawiedliwości. W tej chwili już nie mamy żadnego wyjścia. Nie wiemy, co mamy dalej robić.
Pani Halino.
Tyle.
Dziękujemy za ten telefon, choć to jest bardzo tragiczna sytuacja, o której pani wspomina, bo gdy na skutek działania wymiaru sprawiedliwości ktoś traci chociażby mienie czy jakiegoś innego uszczerbku materialnego doznaje, to jeszcze można ewentualnie w przyszłości domagać się, prawda, odszkodowania. A jeśli ktoś traci życie, to już jest największa tragedia, której człowiek może doświadczyć. I to jest właśnie ta sytuacja, o której wspominaliśmy, kiedy działalność wymiaru sprawiedliwości zamiast wymiarze sprawiedliwość, to rujnuje ludzkie życie.
No ojcze, to rzeczywiście tutaj, jeżeli można, to proszę, żeby pani przyjęła nasze kondolencje. My niestety znamy ten problem, ponieważ to była taka sytuacja, że przy budowie autostrad właśnie przy okazji Euro 2012, ale w ogóle za czasu naszych poprzedników z Platformy Obywatelskiej, kiedy dostaliśmy największe pieniądze w historii na budowę dróg z funduszy europejskich, to zniszczono przy tej okazji, to też niesamowite, że zniszczono prawie 500 polskich firm. I dochodziło do podobnych sytuacji, jak pani mówi, na przykład jeden właściciel jednej takich firm, podwykonawców, którego oszukano przy budowie dróg, popełnił samobójstwo. To znaczy, bo właśnie miał takie same poczucie i takie same doświadczenia, o których pani tutaj opowiada. Dlatego ja w ogóle, ja powiem szczerze, ja do teraz tego nie potrafię zrozumieć, jak to się stało, że myśmy dostali tyle pieniędzy na budowę dróg. No ja kiedyś to porównywałem, że to były mniej więcej takie pieniądze, jakie Niemcy dostały po II wojnie światowej w ramach planu Marshalla i za te pieniądze odbudowały całe Niemcy, zbudowały autostradę wzdłuż i wszerz, a my za te pieniądze nie potrafiliśmy nawet jednej trasy dokończyć, a jeszcze doprowadziliśmy nie do rozwoju, ale do upadku 500 firm. No to ktoś musiał na tym nieźle zarobić. No prokuratura teraz bada te sprawy. Bo nie chce się wierzyć, że tak to mogło wyglądać. Zresztą no jedno takie nagranie, może państwo nie słyszeliście, ale jedno takie nagranie trafiło do mediów, gdzie no jeden taki właściciel z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za czasów naszych poprzedników umawiali się, że może i te drogi, może i kilometr tej drogi jest absurdalnie drogi. Ale ty sobie wybudujesz, to cytuję z tych nagrań, ale ty sobie wybudujesz domek w Barcelonie, ja sobie kupię Ferrari. No tak rozmawiali sobie panowie urzędnik z panem jednym tym wykonawcą, prawda? No niestety, jakby polskie państwo, ja wracam do tego, no niestety polskie państwo jest słabe, bo grupa oligarchów i cwaniaków, którzy otrzymali uprzywilejowaną pozycję w wyniku uwłaszczenia nomenklatury po 89 roku, ciągle utrzymuje słabe państwo, ciągle utrzymują słabą Polskę, bo to jest tak jak za czasów Liberum Veto, to im się opłaca, bo słaba Polska, kiedy państwo jest słabe, to nie dobierze im się do skóry, oni mogą sobie zarabiać i wyzyskiwać biednych ludzi i pomnażać swoje majątki, nie 100 czy 200 milionów, tak jak w przypadku właśnie reprywatyzacji w Warszawie, gdzie ci ludzie nawet nie mieli takiej nawet elementarnej przyzwoitości, że jak już zarobiłem te 100 milionów, to chciałem kolejne 100 milionów, prawda, żeby się w którymś momencie zatrzymać. Oni nie mieli nawet takiej elementarnej sprawiedliwości, takiej poczucia przyzwoitości w sobie, żeby to zatrzymać. I to jest problem polskiego państwa i my to państwo próbujemy odbudować. To państwo, które będzie nieteoretyczne, tak? To przecież nie są, to są sformułowania bardzo znane ministra poprzedniej władzy, który powiedział, polskie państwo jest teoretyczne i ono rzeczywiście jest teoretyczne, bo grupie oligarchów w Polsce, którzy żerują na tym państwie, opłaca się, żeby utrzymywać państwo teoretyczne. Natomiast my dzisiaj podejmujemy szereg wysiłków, chociaż państwo widzicie, że to nie jest łatwe. Widzicie te wszystkie kody, widzicie te wszystkie ataki medialne, codziennie personalnie są atakowani członkowie rządu przez te wszystkie TVN-y, prawda, i te gazety wyborcze i te inne antypolskie media. I to wszystko nie jest łatwe. Ale no my, jeszcze raz powiem, nie robimy tego dla siebie, tylko robimy dla państwa. Prosimy też o państwa wsparcie i o taką no, cierpliwość, bo no, to jest ciągle bitwa, to jest ciągle wojna. No, jakby przeciwnik ma potężną broń, ma pieniądze, ma instytucje, ma media. I to nie jest łatwa walka, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, aby już przynajmniej kolejne pokolenia nie musiały tego przeżywać, co pani.
Zapraszamy kolejną osobę do rozmów. Proszę bardzo.
Szczęść Boże ojcu prowadzącemu, szczęść Boże panu ministrowi, kłania się Szymon Englert z Poznania.
Szczęść Boże, prosimy.
Ja mam trzy bardzo krótkie i konkretne kwestie i chciałbym je wypowiedzieć, bo one są naprawdę bardzo istotne dla polskiego prawa i sprawiedliwości w Polsce. Mianowicie po cudzie Jana Pawła II kolejnym cudem jest powołanie w zeszłym roku w ustawie o prokuraturze Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. to powołanie spowodowało, że prokuratorzy i sędziowie zaczęli, że tak powiem, więcej zważać na przepisy prawa, a nie na jakieś takie swoje doświadczenie życiowe, czasami błędne. Według mnie potrzeba tylko wprowadzić mechanizm zdejmowania immunitetów sędziom i prokuratorom, jeżeli sprawa trafi do tego Wydziału Spraw Wewnętrznych, zwiększyć ilość pracowników w tym Wydziale Spraw Wewnętrznych w prokuraturze i Polska błyskawicznie staje się państwem prawa w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Druga rzecz. Jest tak zwany tryb KP, czyli zażalenie na postanowienie prokuratury do sądu. To działanie sądu jest w sądach rejonowych, w działach karnych, jest jednoinstancyjne, a konstytucja mówi o dwuinstancyjności. Od tego powinno być możliwość zaskarżania apelacji. Nie ma tego. Tu trzeba, bo tu jest zarzut do wszystkich władz poprzednich i o tym pan minister Ziobro wie i pan minister Jaki tak samo. Wprowadźcie tą drugą instancyjność, bo to jest jedyna procedura sądowa, która jest niezgodna z konstytucją, jednoinstancyjna. A to wystarczy to wprowadzić do pewnych przepisów prosto do wykonania. Następna rzecz w zakresie tych procedur KP. Mianowicie, jeżeli ja złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgwałcenia i molestowania seksualnego mojego syna w 2008 roku. Prokuratura w sprawie 3DS 1035/08 prokuratury w Bielsku-Białej postanowiła odmówić wszczęcia śledztwa. Zaskarżyłem do sądu, sąd podtrzymał prokuraturę. W tym roku syn jest już pełnoletni, znaną z imienia i nazwiska osobę, która go zgwałciła i molestowała seksualnie, zgłosił do prokuratury. Prokuratura podtrzymała swoje z 2008 roku rozstrzygnięcie, a sąd w trybie KP stwierdził, że rzecz osądzona już nie może być inaczej osądzona, bo nie ma nowej okoliczności, a nową okolicznością nie jest to, że syn wskazując, że jest pełnoletni, a mimo, że wskazuje osobę, która mu zrobiła krzywdę. Tu trzeba zmienić to, że jeżeli nie może być sytuacja taka, że jeżeli jest osoba poszkodowana, wskazuje konkretne rzeczy, że prokuratura nie wnosi aktu oskarżenia z urzędu, tu powinno się dać sprawę sądowi do skonfrontowania, że tak powiem, ofiary i sprawcy. A no, jest to rzecz dla mnie potwornie przykra, że dziecko, które teraz ma 18,5 lat, wie, że jest sprawca na wolności bezkarny. To są trzy podstawowe rzeczy, które bym prosił, gdyby pan minister rozważył, że tak powiem, z swoim szefem, ministrem Zbigniewem Ziobro i jednocześnie prokuratorem generalnym. To są proste rzeczy od uruchomienia Wydziału Spraw Wewnętrznych w większym zakresie, dwuinstancyjność trybu KP i, że tak powiem, jeżeli coś jest orzeczone już, a są nowe okoliczności, że to, no, powinno to być badane. A tu jest sytuacja taka. Pierwsze sprawy...
To już zatrzymajmy się, bo już zostało, panie Szymonie, dziękujemy. Już zostało naświetlone, żeby też nie powtarzać tego samego, to pozwólmy też odpowiedzieć panu ministrowi.
No, to bardzo przykra sprawa, o której pan wspomina, to ja proszę, żeby tą sprawę wysłać do prokuratury krajowej i do mnie do wiadomości. Zobaczymy, co da się zrobić. Oczywiście powaga rzeczy osądzonej, no to jest fundament państwa prawa. I rzeczywiście jest tak, że to jest kwestia jakby klauzul generalnych, czyli już doktryny, że nowe okoliczności tylko powodują, że można to zmienić, ale zbadamy tą sprawę. Oczywiście dla nas najważniejsza jest prawda i jakby fakty. Jeżeli jest tak, jak pan mówi, to zrobimy co w naszej mocy, żeby tą sprawę wyjaśnić. Co do sprawy drugiej, mianowicie tego Wydziału Spraw Wewnętrznych w prokuraturze, to dla pana ministra Ziobro to od początku była bardzo ważna sprawa, aby utworzyć instytucję, która będzie ścigała przestępstwa w samej prokuraturze. I wiem, że to działa skutecznie. Oczywiście ma pan rację, że ten wydział powinien być większy. Na pewno minister Ziobro bierze to pod uwagę. Na razie są ograniczone też jakby możliwości kadrowe, ale w przyszłości wiem, że pan minister jakby Ziobro przykłada do tego bardzo dużą wagę, aby prokuratorzy, aby oddzielić tych słabych prokuratorów od lepszych prokuratorów, aby oddzielić ziarno od plew i tych najgorszych prokuratorów, tych nieuczciwych prokuratorów szukać i ścigać. I mogę nawet powiedzieć, że no, chyba w prokuraturze nigdy nie było takiej determinacji jak teraz, żeby takich prokuratorów wyrzucać ze swojego zawodu, taką determinację. Wiem, że wprowadził minister Ziobro, znam go i widzę na co dzień, jak bardzo mu na tym zależy, ale państwo też rozumiecie, że prokuratura, no to jest jakby, jak pan minister Ziobro chce przeprowadzać zmiany w prokuraturze, to może je zrobić od strony prawa, może je zrobić od strony ustrojowej i praktyki, natomiast jeżeli chodzi o substancję ludzką, no to jest jakby trochę, przepraszam, że użyję takiego określenia, ale mieszanie w tej samej zupie, prawda? I pan minister Ziobro robi wszystko, żeby kształcić również nowych prokuratorów, wkłada w to tego bardzo dużą siłę i energię, natomiast no nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za decyzje wszystkich prokuratorów w Polsce, ale będziemy robić wszystko, aby sprawiedliwości stało się zadość.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, z tej strony Dawid się kłania z Małopolski, z Orawy. W tej chwili jestem za granicą, ale ogólnie z Polski, z Orawy. Witam serdecznie i pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. Ja mam taki jeden ból, który mnie to bardzo boli. Dlaczego sędziowie właśnie nie składają się na składki ZUS? Do pana ministra takie pytanko mam, bo ostatnio się właśnie wyczytałem w prawicowych mediach, coraz głośniej jest o tym. I co pan na to, aby na przykład, czy to taki prokurator, który na przykład ciągnie sprawę tam ileś lat, czy tam miesięcy, żeby takie prawo wprowadzić na przykład, że po 3 miesiącach od rozpoczęcia sprawy, na przykład takiego sędziego, czy prokuratora, czy tam po prostu zawiesić, jeżeli sobie nie daje z tym rady, a przenieść sprawę gdzieś indziej, bo nie wiem, czy to pan kiedyś już o takim czymś mówił, czy to gdzie indziej słyszałem, że powinno się takiego po prostu zawiesić, a jeżeli sobie nie radzi i po prostu przenieść do innego miasta, czy gdzie indziej i może by to przyspieszył, bo są sprawy, które się ciągną na przykład 10 lat, a po 10 latach jest już przedawnienie i taki później chodzi po wolności i kradnie, czy tam robi coś złego dalej. No i jestem oczywiście, tak, pan Patryk, za wyborem sędziów powszechnym, tak, to jest właśnie w Ameryce, no ale to wiadomo, tu konstytucja trochę trzyma, nie ma te, także to rozumiem. No, popieram ten rząd Prawa i Sprawiedliwości z całego serca, zwłaszcza pana Patryka, pana ministra Ziobrę. Podoba się mi to, co robicie, no i czekam spokojnie, myślę, że dacie sobie radę, także no, pozdrawiam całego serca wszystkich i wszystkich słuchaczy i zwłaszcza tych słuchaczy, którzy są naprawdę pokrzywdzeni, tak jak ta pani tam przed chwilą, którą wysłuchałem, co tą firmę prowadziła koło tej autostrady i tam miała problemy i do dzisiaj sprawiedliwości nie doszło, nie doczekała się sprawiedliwości. Także pozdrawiam jeszcze raz i dobranoc.
Dobrej nocy. Panie Dawidzie, również pozdrawiamy pana serdecznie.
Szanowny panie Dawidzie, jeżeli chodzi o system rozliczania takich sędziów, którzy przyciągaliby sprawy, to tak, właśnie nad tym pracujemy. Jeden element już wprowadziliśmy za mocą ustawy, mianowicie będzie możliwość ukarania finansowego. Nawet, jak mi pamięć nie myli, nawet do 60% miesięcznej, co miesiąc pensji sędziego, jeżeli okaże się, że przewleka, że działa w sposób przewlekły. I to jest jakby jeden element motywujący, ale drugi element motywujący, czyli drugi element motywujący to taki system chcemy wprowadzić, pracujemy nad nim, który zauważyliśmy w Austrii. Mianowicie to jest taki elektroniczny system rozliczania czasu pracy sędziów. I jakby on by spowodował, że no sędziowie nie będą mogli sobie robić co chcą, kiedy chcą, tylko jakby precyzyjnie będziemy widzieli, który sędzia ile pracuje i jak pracuje. I myślę, że no ponieważ w Austrii to działa i to wpłynęło na na jakość pracy systemu, to szukamy teraz jakby możliwości wprowadzenia tego systemu na polskie warunki. Dlatego absolutnie o tym, o czym pan mówi, wiemy i jedno rozwiązanie już wprowadziliśmy, nad drugim pracujemy, które załatwią ten problem.
Cześć rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Podejmujemy temat Sprawiedliwość w Polsce. Temat ten realizujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym przypomnę jest pan Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Zapraszamy na radio słuchaczy do współtworzenia naszego dzisiejszego programu. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz Olewiński, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych. Panie ministrze, największą wiedzę o sędziach, prokuratorach w kraju to mają nasze środowiska. Wszędzie. My byśmy prosili, żeby pan minister przygotował takie spotkanie z naszymi środowiskami, żeby przekazać wiedzę. My jesteśmy zdania, że reformować tego, co jest niereformowalne, to nie ma sensu. To trwa 27 lat. Tam siedzą ludzie, którzy skazywali z pobudek politycznych w tamtym czasie, będąc aparatczykami, to co pan powiedział, z nadania komunistycznego, i oni do dzisiaj siedzą. I oni decydują o naszym losie, decydują również o zadośćuczynieniu czy odszkodowaniu. No jak on może zasądzić odszkodowanie uczciwie, jeżeli on skazywał w tamtym czasie? Taki jeden tylko przykład podam. Sędzia, który skazywał, wsadzał do więzienia między innymi Romaszewskich, między innymi, on wydał taki wyrok w Siedlcach, to sędzia Górski, Bogdan nazwisko, on jest szefem sekcji karnej, sekcji wykonawczej w Okręgowym Sądzie Karnym. I w wyroku napisał tak, faktycznie siedział w więzieniu, był pobity, ale siedział za darmo na koszt państwa. Sąd idzie mu na rękę, że nie obciąża go kosztami, bo on nie wydał ani złotówki, on jeszcze oszczędził. A że był pobity, chory i później na ręcie, no to leczył się w darmowej służbie zdrowia, czego on chce. I to nie jest tak jak powiedziano nam wcześniej, że no może złożyć apelację. Przepraszam bardzo, my chcemy, żeby od dołu do góry byli uczciwi ludzie. I ten cały system, to jest niereformowany, to trzeba po prostu w 85% zaorać, rozrzucić po polu i zwalcować. Co się nie jest w stanie naprawić tymi rękami, którzy wszystko niszczyli. I ja bym prosił odwoływać się do środowisk, które są, bo nie sięgacie państwo do zaplecza. A my jesteśmy naturalnym zapleczem, nie tylko my. Dlatego proszę, a sama, nie wiem, nie znam szczegółów, ale też podam przykład. Jak myśmy złożyli skargę na prokuraturę apelacyjną i rejonową i otrzymujemy odpowiedź od tych, na których skargę składamy, no to coś tu nie gra. Nie chodzi tylko o zmianę nazwy. Trzeba po prostu wymienić ludzi. Bo nie da się naprawić tymi rękami, którzy wszystko niszczyli. Dlatego my żądamy, prosimy. Przykład pan też zna człowieka, który w naszym imieniu domagał się powyrzucania tych skompromitowanych sędziów komunistycznych, zdekomunizowania. I on dostał wyrok w więzieniu. Wiemy o kim ja mówię, Zygmuncie Mierniku. On w naszym imieniu i nie tylko w naszym. To są ludzie, którzy nie mają żadnych kompetencji, to jest, oni mają myślenie nadal bolszewickie, to nie też komunistyczne. Oni siedzą w tamtym systemie. Jeżeli sędzia bierze udział w demonstracji KOD-u, to po której stronie on się opowiada? Jeżeli robią jakieś tam zjazdy, to są polityczne spotkania. To powinno się przeciąć, trzeba sięgać do zaplecza. Porządki się robi, powiem tak, miotłą, porządną miotłą się wymiata, jeżeli oporniejszy jest po drugą stroną. Innej możliwości nie ma. Ja rozumiem, że zgodnie z prawem, ale wszystko trzeba robić to szybko. My półtora roku już minęło i praktycznie żadnych w tym wymiarze zmian nie ma. Sięgnąć do naszego zaplecza, my pomożemy powyrzucać tych wszystkich łajdaków, bo to są przestępcy w togach. Jeżeli on wsadzał do więzienia człowieka za wolną Polskę, który walczył i ten człowiek został uznany niewinnym, no to ten, który go wskazał i oskarżał, to są przestępcami. Nie ma innej możliwości. Dlatego byśmy prosili o spotkanie z naszym środowiskiem, żeby sięgnąć po to wiedzę, sięgnąć do naszego... Są różne pomysły i z naszej strony. Zresztą są różne organizacje, stowarzyszenia zajmujące się tymi problemami. Ale my mamy wiedzę i to wieloletnią. I możemy wskazać imienia, nazwiska ludzi, którzy wtedy byli, oni służyli systemowi, a nie jakiemuś wymiarowi sprawiedliwości. Wtedy nie było państwo prawne, nie było. Był rozkaz i tyle. I dzisiaj tak samo. Jeżeli przyszedłby jakiś Adolf dzisiaj do władzy, oni by wiernie mu służyli. To są ludzie, którzy będą służyć każdemu, tylko nie państwu prawa demokratycznemu.
Panie Janusz.
Ich to nie interesuje. Ich interesuje ich władza. Zresztą ja tego nie muszę tłumaczyć, czy ty dobrze wiem. Oni po to wsadzali, katowali ludzi i znęcali się nad nimi, żeby władzę utrzymać. Oni się boją teraz tego utracić. Ale trzeba tak sięgać do zaplecza. My pomożemy zrobić te porządki.
Panie Januszu,
myślę,
dziękujemy.
Że coś się znajdzie, bo ludzi jest bardzo dużo skrzywdzonych. Kto niszczy sąd? Niszczą sami sędziowie. Mhm.
Panie Januszu, pozwól mi już ustosunkować się panu ministrowi, dobrze?
Dobrze powiedziałem. Bardzo, bardzo proszę.
Dziękujemy również za włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję.
Dziękuję bardzo za ten głos. To znaczy tak, no, pan ma wiele racji w formułowaniu tych diagnoz, tylko to nie jest też takie, ja wiem, że jakby wielu osobom się wydaje, że to przyjdzie przepędzić wszystkich sędziów i będzie lepiej. Natomiast po pierwsze to by było jednak nieuczciwe, bo jest wielu sędziów uczciwych. Problemem są rzeczywiście, ale to, co pan mówi, to jest absolutna jakby prawda, ale po drugie to jest, było niewykonalne. To, że jakby mówi pan, że rządzimy już ponad rok, ale proszę zobaczyć, no, rok czasu to była walka o Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli my nie wygralibyśmy tej walki o Trybunał Konstytucyjny, no to jakby wszystkie nasze ustawy, wszystko, co byśmy robili, poszłoby do kosza. No, taka jest konstytucja. Ja panu nie zmienię konstytucji, bo nie mamy większości konstytucyjnej, prawda? Jakby to są jakby rzeczy obiektywne. Dlatego no nie ma takiej prostej recepty, o której pan mówi, że jakby wziąć i przepędzić wszystkich i wybrać nowych. No nie dało się tego zrobić. Dopiero teraz jakby jest szansa na obiektywną ocenę Trybunału Konstytucyjnego, prawda? No bo porówno jest mniej więcej jednych sędziów wybranych z jednego nadania, sędziów wybranych z drugiego nadania, ale jakby i tak będą oceniać obiektywnie, dlatego, no ale teraz jest szansa przynajmniej na obiektywną ocenę, nie tak jak wtedy za prezesa Rzeplińskiego z ocenę polityczną. Dlatego to jest bardzo istotne, że dopiero od niedawna Trybunał Konstytucyjny może ustawę ocenić. Dlatego wcześniej nie było ustaw związanych z sądownictwem, no bo co z tego, że ja bym panu wcześniej dał ustawę związaną z reformą sądownictwa, skoro Trybunał Konstytucyjny by ją odrzucił, a wie pan, że jak Trybunał Konstytucyjny by odrzucił taką ustawę, to ja już nie mógłbym do niej wrócić. Dlatego my musimy się zachować mądrze. Tu rozsądek w tym wszystkim jest bardzo ważny, jeżeli chcemy przeprowadzić zmiany, które będą trwałe. Mi bardzo zależy na tym, ponieważ ja mam też pełną świadomość tego, że jakby ministrem się tylko bywa. Dostaje się od Pana Boga szansę raz na chwilę i koniec, prawda? I przez ten czas trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby Polskę zmienić, ale zmienić w sposób trwały. Trwały. Dlatego to wszystko musi mieć ręce i nogi. Trybunał Konstytucyjny daje już nadzieję na to, że ustawy będą oceniane obiektywnie i uczciwie. I teraz przyszedł czas na sądy. Dlatego jest bardzo dużo ustaw nowych dotyczących sądów. I będzie w sądach bardzo wiele zmian. Ale no niestety, no nawet gdyby przyjąć pana założenie, jakby wyrzucić większość sędziów, to skąd ja wezmę nowych sędziów? No przecież nie będę robił tak jak władze komunistyczne i 5-miesięcznych kursów przeprowadzał dla ludzi bez wykształcenia. To nie jest takie proste, dlatego pan minister Ziobro no, jakby pomyślał to jakby od fundamentów, jak tą sprawę można załatwić, to znaczy zmienił sposób kształcenia sędziów i nowi sędziowie, którzy w tej chwili są na etapie jakby nie zostali jeszcze sędziami, ale mają zostać sędziami, czyli są w tej szkole sądownictwa, mają inny program, tak? I jest jakby szansa, że te osoby będą po pierwsze kompetentne, ale po drugie no, będą myślały państwowo i nie będą miały takiej skazy, o której pan wspominał. No innej drogi nie ma niż jakby młodych ludzi wprowadzić do systemu, którzy będą mieli już jakby poglądy propaństwowe, którzy no nie będą myśleli tak jak my się tutaj obawiamy. Jeżeli chodzi o jakby wiedzę o jakby obecnych sędziach, to ja jestem absolutnie na nią otwarty. To jakby proszę nam to dostarczyć takie informacje i na pewno się z nimi zapoznamy.
Za 27 minut będzie godzina 23. Na antenie Radia Maria podejmujemy temat o sprawiedliwości w Polsce. Przypomnę, naszym gościem jest pan Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Halo, halo. Halo. Bardzo proszę.
Halo.
Tak, prosimy.
Szczęść Boże, witam, ja tak z tej strony z Piły.
Szczęść Boże.
Ja bardzo dziękuję za obecność pana ministra w programie. Młody człowiek, ale z ogromną wiedzą, charyzmą. To, co robicie, drodzy państwo, ja na was głosowałem. Mnie to buduje i uspokaja, tak, że idziemy w dobrym kierunku, wyjdziecie, a my ludzie, którzy myślą, idziemy z wami. Natomiast ja nie ukrywam, że jestem człowiekiem, który jako jeden z nielicznych podjął pewną walkę z systemem wymiaru, to znaczy jako pracownik sprzeciwiłem się wykorzystywaniu pracowników, płaceniu pensji, mobbingowi, dyskryminacji, co się okazuje. Kiedy już dopiąłem swego, doszło do wszczęcia śledztwa, okazało się, że lokalny wymiar sprawiedliwości niestety, ale no w pewnym sensie próbujemy wykluczyć z całości śledztwa. Ja jestem w kontakcie, powiedzmy, na bieżąco z prokuraturą okręgową, krajową. Krajowa mnie trochę odsyła. Okręgowy prokurator przejął śledztwo, kontrolę nad nim. Ale co się okazuje, panie ministrze? Okazało się tak, że nawet policjant, który popełnił przestępstwo, ja to przestępstwo mam udokumentowane w postaci nagrania, w postaci jednego, drugiego nagrania. Proszę sobie wyobrazić, że udokumentowałem również to, że policjant mógł sfałszować dokument przesłuchania, przesłuchanie, które jest dokumentem, to znaczy ja stworzyliśmy wspólnie z panią policjantką, ja chciałem udowodnić, że można, więc można było się okazało sfałszować przesłuchanie w postaci takiej, że no stworzono w tej samej dacie i godzinie drugie przesłuchanie. Pierwsze podarto, drugie zatrzymano. Ja pierwsze pokazałem pani prokurator. No i co się okazuje na końcu? Pan prokurator śledztwo umarza, ja zwracam się do sądu w Trzciance. Sąd w Trzciance Wielkopolskie niestety pod wpływem nawet chociażby nowych dowodów sprawę umarza, tak podtrzymuje to, co postanowił prokurator. Mało tego, na końcu pisze, że nie należało mi się nawet chociażby zażalenia, bo ja nie byłem pokrzywdzonym. Ja byłem pokrzywdzonym, no ale cóż, no tak naprawdę do czego zmierzam? Prosty człowiek, który nie ma charyzmy w sobie, nie ma zacięcia tego, że chce udowodnić prawdę, który nie ma w sobie siły, niestety przegrywa walkę z tym systemem. Ja na dzień dzisiejszy tej walki nie przegrałem. Byłem w TVP Info, ostatnio miałem okazję poznać, w programie na żywo, miałem okazję poznać pana posła Budę, obiecał mi kontakt, obiecał mi wsparcie, poznałem mecenasa Obarę. W programie nie mogę powiedzieć wiele, tak? Bo czas i tak samo jak tutaj czas nas nagli wszystkich. Natomiast co się okazuje, ja chciałbym bardzo mocno pokazać komuś, tak? Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie są pewne luki, jak może pracodawca, bo to akurat chodzi o pracodawcę, łamać prawo i od 2 lat toczy się śledztwo, a pracodawca mówi teraz na dzień dzisiejszy, ja niczego nie zmieniłem pracownikom, dalej płacę pod stołem, dalej prowadzę mobbing, jak komuś się nie podoba, może się zwolnić. Do czego zmierzam, kończę już wypowiedź swoją. Straszna bezsilność, tak? Jeżeli ktoś nie ma siły w tej Polsce, to albo tak jak ta pani mówiła, poddaje się, umiera naturalnie bądź nienaturalnie, albo po prostu wiesza się dosłownie, popełnia samobójstwo, bo wymiar sprawiedliwości jest bezkarny, a człowiek jest bezsilny. Panie ministrze, pytanie moje krótkie, bo pan zna te wszystkie przypadki, które w Polsce się dzieją. Co taki człowiek jak ja, który jest zdesperowany, który ma dowody, który ma fakty, który chce je komuś przedstawić. Spotykałem się z prokuratorem okręgowym, ale okazało się, że i to nie przyniosło skutku. Co może zrobić? Ja nie mówię, że mam stanąć pod ministerstwem i wywiesić baner, flagę, czy nie daj Boże popełnić samobójstwo, ale chodzi o to, żebyś może wy nawet w regionach, posłowie, żeby też chcieli wysłuchać. Poseł Porzucek wysłuchał mojej historii, dotknął, zobaczył, no ale niestety, jak się okazuje, panie ministrze, i tutaj duży sygnał ode mnie, posłowie wolą w regionach często pokazywać się na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, oświatowych i innego rodzaju, niż nas wspierać, tak? Nas wspierać naszych obywateli. Nie będę kończył. Bardzo dziękuję za to, co robicie. W panu ogromna charyzma. Ja naprawdę no nie chcę mówić, że modlę się codziennie za was, ale w Bogu siła, w was siła. I to, co robicie, czas pokaże, że będzie wygraną. Z panem Bogiem serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy panu również bardzo serdecznie za ten głos.
To są bardzo... jest mi ciężko na sercu, jak słucham takie historie. Proszę sobie, żebyście państwo sobie wyobrazili, że Ja mam takie dni, że dostaję 500 skarg dziennie i to są takie historie, jak pan przed chwilą opowiada, tak? Znaczy, tak wygląda wymiar sprawiedliwości w Polsce, kiedy ja jakby widzę, że ludzie mają rację, ale czasem ja sam nawet jestem bezsilny, prawda? Jak widzę, że są prawomocne wyroki sądów i ja nie wiem, nie ma się już do kogo zwrócić, prawda, w tej sprawie. Dlatego, a mój szef, minister Ziobro, dostaje jeszcze więcej, prawda, takich pism, gdzie jakby no, żaden człowiek fizycznie nie jest w stanie we wszystkie sprawy się zaangażować, dlatego my postanowiliśmy, że no, będziemy po prostu koncentrujemy się na zmianach systemowych, tak? My jesteśmy po to, aby państwo działało lepiej, po to, abyście nie musieli państwo stawać pod Ministerstwem Sprawiedliwości i błagać, żebyśmy się zajęli tymi wszystkimi sprawami. My musimy sprawić, żeby system działał lepiej i żebyśmy mieli jak najmniej podobnych sytuacji. Nasza determinacja jest ogromna. No, ja chcę państwu powiedzieć, że myśmy przygotowali w ministerstwie pod okiem ministra Ziobro 100 projektów ustaw prawie, tak? To jest więcej niż Platforma przygotowała przez całą kadencję. Dlatego naprawdę mocno się za to bierzemy, ale to jest praca rozłożona na lata. I oczywiście ktoś tutaj z słuchaczy wcześniej powiedział, że co z tego, skoro no, jakby nie zmienicie ludzi. I to jest też prawda. To jest prawda, że no, zmiany systemowe to jest jedno, a dwa to są ludzie. No, pracujemy nad edukacją, szanowni państwo. No, próbujemy, wprowadzamy nowe programy edukacyjne dla przyszłych prawników, sędziów, po to, żeby przynajmniej kolejne pokolenie miało lepiej. A tym z państwa, którym da się jeszcze teraz pomóc, będziemy pomagali, aczkolwiek, no, jeszcze raz mówię, nie jest to niestety sprawa łatwa. Jak się kontaktować? No myślę, że droga poprzez, jeżeli ktoś jest z takich miast powiatowych, jak pan mówi, to mi się wydaje, że droga kontaktu poprzez posłów, no jest drogą chyba najlepszą, no bo no w tej chwili nic mądrzejszego na taki bezpośredni kontakt niż kontakt bezpośredni z posłem w regionie chyba panu nie mogę zarekomendować.
Zapraszamy kolejną osobę, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Pan Janusz Łodzi, pozdrawiam serdecznie ojca i pana ministra. Ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o działanie Ministerstwa Sprawiedliwości z prostego powodu. Pan minister zauważył jedną prawidłowość, taką niesprawiedliwość. To jest zaniedbywanie obowiązków, gdy się bierze za te obowiązki zapłatę i to niemałą. I pan na to zwraca szczególną uwagę. I to jest jak gdyby ja to odbieram również do siebie, czyli my musimy od siebie jak gdyby zacząć. Pan robi porządek w sprawiedliwości. Dobrze pan to robi, panie ministrze. Jeszcze jest jedna sprawa, bo akurat ostatnio widzimy, te ostatnie przypadki pokazują, że ktoś powiedział, zawiódł czynnik ludzki. Jeżeli zawiódł czynnik ludzki, to no, niestety trzeba ten czynnik zmienić. No, trzeba ludzi zmieniać, to jest rzecz naturalna. I jeszcze musimy się od jednej rzeczy uwolnić, bo będą prowokacje. Od PPR-u, czyli od 45 roku, sądy zostały upolitycznione aż do PO i my to widzieliśmy w konkretnych przypadkach. My nie możemy mówić, to znaczy nie wiem, czy można w jakiś sposób odpartyjnić, żeby mówić o czystej sprawiedliwości, o tych fundamentach, które my mamy w sercu, żeby nie dać się upolitycznić, żeby jako partia, pan nie zmieniał jako partia, tylko jako człowiek. Taki, jakim pan jest, jakim pan został wychowany, jakie pan ma kompetencje, jeżeli chodzi, żeby w tym kierunku iść, bo PO po prostu kreowała sędziów i co nie da się ukryć, taka jest prawda. Dlatego bardzo dziękujemy za to, co panowie robią i trzeba, tak jak pan mówi, to robić cierpliwie. My nie możemy tutaj się odnosić do naszych indywidualnych spraw, bo wtedy zginie cała ta intencja tych zmian. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, panie Januszu.
No, dziękuję za te głosy poparcia. One są dla nas bardzo ważne w tej codziennej, ciężkiej pracy, w tej walce z tym całym środowiskiem medialnym, prawda? No, jakby no, przez cały dzień, jak się ogląda te TVN-y i Polsaty, to przecież można mieć, czyta się gazety wyborcze, no to przecież można mieć wrażenie, że tam w Aleppo to jest raj, to w Polsce to jest dyktatura jakaś, prawda? To są te kłamstwa, które są sączone codziennie obywatelom, ale to jest też coś, na co pan zwrócił uwagę, mianowicie w Polsce odbywa się, szanowni państwo, taka ciągle odbywa się bitwa o to, który świat wartości zwycięży. Jest świat wartości, który był systematycznie przekazywany w III Rzeczpospolitej poprzez właśnie te wszystkie TVN-y, gazety wyborcze i tak dalej. Świat wartości, który jest oparty na pieniądzach, na pogardzie dla Polski, który jest oparty na oportunizmie, takim koniunkturalizmie, kosmopolityzmie. I ten świat wartości, ponieważ jakby był przekazywany przez potężne media, przez nasz system edukacji, prawda? Dlatego wyrzucano lekcje historii ze szkół i tak dalej. Ten świat wartości przez jakiś czas zwyciężał. I dzisiaj naszym zadaniem jest to, aby zwyciężał inny świat wartości. Taki świat wartości, gdzie najważniejsza jest Polska, gdzie najważniejszy jest Bóg. To jest, jeżeli taki świat wartości zwycięży, to i tak będziemy wychowywali młodych ludzi, to w przyszłości i ci młodzi ludzie wyrosną potem na patriotycznych sędziów, na patriotycznych prokuratorów, na patriotycznych urzędników i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie, my musimy zacząć jakby tutaj pracę pewną u podstaw. I wiecie państwo, to nie jest przypadek, ja mówiłem to na antenie telewizji Trwam, ale państwu też powiem, ja sprawdzałem, że no, w ostatnich latach w sądach no, główną lekturą była Gazeta Wyborcza. Przez ostatnie dekady no, po prostu w sądach no, była no, po prostu Gazeta Wyborcza. Tak? Jeżeli jakby ludzie, którzy chcą być obiektywni, czytają taki antypolski paszkwil, no to trudno, żeby jakby świat wartości potem tych ludzi był inny. Tak? Oczywiście zdarzają się osoby, które są bardzo asertywne, tak? Ale niestety, jak sądzę, są w mniejszości. I naszym zadaniem jest dzisiaj to jest zadanie jakby na wielu polach, aby młodzież wychowywać w innych wartościach niż te, które sączą nam telewizje komercyjne, te potężne media, gazety agorowe i agoropodobne, żeby nie wygrała ta polska michnika, polska, która jest no, antypolska w gruncie rzeczy i antypatriotyczna, tak? Taka Polska, która no, boi się odrodzenia takiego patriotyzmu, jaki mieliśmy w czasach II Rzeczpospolitej, bo to będzie silne państwo, którego te grupy wszystkie oligarchiczne się boją.
Za 15 minut będzie godzina 23 na antenie Radia Maria. Podejmujemy temat o sprawiedliwości w Polsce. Ten temat realizujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Chwilka oddechu, aby uporządkować myśli i powracamy do naszej dyskusji. Zapraszamy Radio Słuchaczy do współtworzenia. A teraz chwilkę przerwy na to, żeby troszeczkę też te sprawy poukładać sobie. 22:47 na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Zapraszamy kolejnego radiosłuchacza do współtworzenia czasu naszego spotkania. Bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Chciałbym serdecznie pozdrowić pana ministra.
Tak, ktoś do nas dodzwonił? Możemy poznać imię?
Marek z Olsztyna.
Prosimy, panie Marku.
Ja jestem kolejnym przykładem pokrzywdzonym przez system, przez sądy, osobą, która została piętnowana i dalej jest piętnowana przez aparat państwowy celowo, metodycznie, w celach materialnych. Od 3 lat mam ponad 20 postępowań sądowych. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że wszystko się zaczyna przez to, że jeden na początku sędzia nie potrafi uczciwie rozeznać sprawy. I panie ministrze, cała ta machina zaczyna się toczyć. Złożyłem zawiadomienie o składanie fałszywych zeznań. Policjant mówi uchybienia totalne, nienumerowane akta sprawy. Policjant mówi, że nawet gdyby były dowody, to nic, że są dowody. Ja mam nagranie tego. My i tak nie możemy nic zrobić. Nie będziemy prowadzili sprawy, bo to sędzia musi rozeznać. Sędzia broni kłamców. Sędzia w Olsztynie broni kłamców. Wojciech Kuciejewski w Olsztynie, sędzia Sądu Rejonowego broni kłamców. Jest obrońcą kłamców. I dalej sądzi. Potem wnoszę wniosek o uchylenie tego sędziego z postępowania. Przychodzi koleżanka i rozpatruje to. Jest dwuinstancyjność. Nie mam prawa do obrony, pomimo że są ewidentne, składane, fałszywe dowody. Nie mam prawa do obrony jako obywatel, jako człowiek w tym państwie. Dlatego tutaj mam apel do pana ministra. Skoro zostało umorzone postępowanie za składanie fałszywych zeznań. Ewidentnie są te zeznania fałszywe, nie są prawdziwe, a aparat państwowy broni kłamcy, broni obłudnika. Następne, na podstawie tych zeznań, fałszywych zeznań, jest wydawany wyrok w majestacie prawa przez aparat państwowy, przez sąd Rzeczypospolitej Polskiej, które broni kłamcy. To ja się pytam, szanowny panie ministrze, jak tu żyć w tym kraju? Ja na was głosowałem, cała rodzina moja głosowała, myśmy podpisy zbierali. Jak tu żyć w tym kraju? Co ja mam teraz zrobić, jeżeli ja mam teraz wydany wyrok na podstawie fałszywych zeznań, gdzie koledzy rozpatrywali, koledzy sądu okręgowego pana Kuciejewskiego i podtrzymali wyrok haniebny, oparty na fałszu i obłudzie i bronią kłamcy. Jak tu żyć w tym kraju? Ja sądziłem, że zawsze sądy to są sądy niezależne, niezawisłe, sprawiedliwe, ale nie. To w tym kraju nie są sądy niezawisłe, niezależne. Są obłudne, zakłamane i bronią w moim przypadku i tak jest. Ja mam dowody na to, panie ministrze. I chciałbym tutaj na koniec tylko, przepraszam, bo nie mogę rozchodzić się, bo, przepraszam uprzejmie, nie mogę tutaj za bardzo rozlekać, bo może inne są osoby również pokrzywdzone, jak słyszę. Poproszę uprzejmie pana, chciałem się zwrócić do pana z apelem o pomoc, ponieważ ten sąd wydał wyrok na obłudzie i fałszu, na kłamstwie. Ewidentne na kłamstwie. Nie rozpatrzył dowodów i wniosków, o które wnieśliśmy. Mało tego, dokonał rzeczy niebywałej. Dokonał manipulacji w aktach sprawy, które... Tu po prostu brak słów. To jest tak, jakby się... szanowny panie ministrze, to tak jakby bandyci sądzili. Przepraszam, mi brakuje słów, bo to jak nazwać kogoś, kto broni kłamcy? Jak nazwać kogoś, kto broni kłamcy? To nie ma, brak słów, ja przepraszam uprzejmie, jestem trzy lata, procesuję się, nie ma sprawiedliwości, nie ma, zamierzam teraz, no po prostu podjąłem walkę, poproszę uprzejmie, już poproszę uprzejmie pana o interwencję, o możliwość kasacyjną i rozpatrzenie sprawiedliwe mojej sprawy. Podam numer sprawy.
Panie Marku, prosimy tego typu sprawy poza anteną, dobrze? Żeby tutaj na antenie takich informacji nie podawać. Prosimy, panie ministrze.
Że no, jest naprawdę jakby przykro, bo jakby to, no mówię, ja codziennie to przeżywam, bo jak widzę, zrozpaczeni ludzie piszą listy, dzwonią i są przekonani, że są pokrzywdzeni. W większości przypadków tak jest przez fatalne orzeczenie sądu. Dlatego no jeszcze raz powiem, no my chcemy zmienić to systemowo i nie da się tego zrobić od razu. Ja w tej sprawie, no proszę, żeby pan napisał wniosek o kasację, jeżeli ona się w ogóle, ta sprawa z punktu widzenia formalnego nadaje do kasacji. Ja tego nie wiem, musiałbym zobaczyć akta. Natomiast jeżeli jest tak, jak pan mówi, no to jest mi jeszcze raz przykro za to, że no tak sądownictwo wygląda, jak wygląda w Polsce. Sam niestety też tego doświadczyłem.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, Tom się doczekał. Czekałem, ale się doczekałem. Witam pana ministra, Leszek z Centralnej Polski. Panie ministrze, sprawa następująca, postaram się krótko. Kilka lat temu zostałem okradziony. Zwróciłem się via policja do prokuratury. Przedstawiłem wszelakie dowody i sprawa została umorzona na etapie dochodzenia. Została wznawiana kilkakrotnie, ilekroć dostarczałem kolejnych, ale już ewidentnych dowodów. I za każdym razem, bez sprawdzenia zresztą tych rzeczy, umarzano ją po raz kolejny i po raz kolejny. I teraz podczas ostatniej pańskiej wizyty w studiu, pan mi doradził, kiedy ja zatelefonowałem, żeby napisać do pana. Ja to uczyniłem. No i niestety po raz kolejny ta sprawa poszła via prokuraturę okręgową do prokuratury, która to po raz kolejny umarzała, gdzie po prostu zostałem wyśmiany. Naraziłem się tylko na śmieszność. Ja rozumiem, że te wszystkie pisma nie mogą do pana trafiać, bo jest pewnie setki, tysiące pan ich otrzymuje. No ale tak nawiasem mówiąc, z całym szacunkiem, po co to mamić ludzi i kazać pisać, kiedy z tego nic nie wychodzi po prostu. No. Prokurator, a nawiasem mówiąc, osoba, która dokonała tego przestępstwa, już pośrednio przyznała się przede mną. Tylko, że ja nie mam ani prawa, ani możliwości aresztować jej, ani wymierzyć ją karę, jej karę. Co w tym wypadku zrobić? No bo to już jest szczyt wszystkiego. Dziękuję, kłaniam się.
Dziękujemy, panie Leszku.
No, dziękuję za ten głos. No, powiem panu, no oczywiście nie pamiętam, o jaką sprawę chodzi, no bo rzeczywiście dostajemy ich tysiące. Natomiast no to jest tak, że czasem się uda państwu pomóc, a czasem sami jesteśmy bezradni. Ja państwa nie oszukuję, ja mówię uczciwie, tak, że no są takie sprawy, w których ja widzę, że państwo macie rację, ale sam czuję się niestety bezradny. Ale na pewno żadnej sprawy nie lekceważymy. Staramy się je czytać, chociaż przyznaję, że z dużym opóźnieniem, no z kilkumiesięcznym opóźnieniem u mnie na biurku ze względu na ilość tych spraw, które wpływa. No i satysfakcję pewną daje to, że jednak są sprawy, którym udało się pomóc. Dlatego to nie jest tak, że jakby pan był mamiony. Ja po prostu mam nadzieję, że aparat, którym dysponujemy, on nie jest idealny, ale razem ze mną czasem jest w stanie wypracować takie rozwiązanie, dzięki któremu pomagamy ludziom, ale czasem się to nie udaje i jeżeli jakby pan ma tutaj rację, bo ja nie jestem w stanie sprawdzić teraz, sięgnąć do akt i sprawdzić, czy pan ma rację i pan uważa, że został pokrzywdzony, to jest mi naprawdę przykro i mogę za ten aparat przeprosić, ale to tak jak mówię, no niestety też jakby prokuratury też nie zmienimy w kilka miesięcy, no to jest 6 tysięcy prokuratorów, no, którzy no, nie wszyscy pracują tak, jakbyśmy chcieli pracować, tak? Znaczy to, co ministrowi Ziobro udało się się zrobić, to na pewno zagonić wszystkich do pracy, tak? Ponieważ no, przed naszą reformą, no, tak jak mówiłem, prawie 40% prokuratorów nie pracowało na linii, tak? Czyli też pełniło jakieś funkcje po prostu. A naszą ustawą sprawiliśmy, że prokuratorzy, że 100% prokuratorów ma swój referat, to znaczy 100% prokuratorów realnie pracuje. Ale to, że jakość pracy tych prokuratorów, o czym pan przed chwilą mówił, jest różna, to mamy tego świadomość, ale no, tego też nie zmienimy od razu.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ludzie spodziewają się sprawiedliwości od sędziów, a ja chciałabym wyczulić Polaków na to, co sędziowie myślą o sobie w porównaniu z resztą społeczeństwa. I zacytuję tutaj wypowiedź pani, która jest sędzią, która to powiedziała w środowisku sędziów na konferencji we wrześniu zeszłego roku. I to odnośnie sędziów. Tak powiedziała. To my jesteśmy solą tej ziemi. To na nas opiera się demokracja. Zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi. Więc myślę, że Polacy nie powinni akceptować takiej postawy, bo to zaprzecza idei równości wobec prawa. I prawo nie będzie sprawiedliwe, jeśli sędziowie będą tak myśleli o sobie. Bo przecież my wszyscy tworzymy demokrację. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem, Panie Beato. Prosimy, Panie Ministrze.
Dziękuję za ten głos, Pani Beato. Ma Pani oczywiście rację, że jakby ten kongres sędziów, o którym Pani wspomina, no też nam otworzył oczy trochę na to środowisko, bo ponieważ o ile myśmy mieli przekonanie, że jest grupa elit, która no jest absolutnie zdegenerowana sędziowskich i jest oderwana od rzeczywistości, no to ten kongres sędziów pokazał, że jednak te grupy są jeszcze większe niż myśleliśmy. I ma Pani oczywiście rację, że no jakby największym problemem tego środowiska jest to, że jakby oni żyją w takim statusie i przekonaniu, że dla nich problem zwykłego człowieka to jest jakaś abstrakcja po prostu. No to nie tylko ten głos, ale wiele innych głosów pokazuje, znaczy co te elity sędziowskie mają w głowach. No jak na tym samym kongresie wychodzi pan sędzia, elita czy tam sól tej ziemi, prawda, i opowiada coś o prezesie pana Kota Kaczyńskiego. Znaczy, przepraszam, o prezesie kota, o kocie pana prezesa Kaczyńskiego, opowiada jakieś takie banialuki, no to pokazuje, co ten sędzia ma w głowie po prostu. No. To i potem taki sędzia wychodzi i ma obiektywnie, jak rozumiem, osądzić również członka Prawa i Sprawiedliwości, który, jak rozumiem, no też ma prawo swoje w sądach. Dlatego, ja zgadzam się z panią, zgadzam się też z przedmówcami, że no problem jakby, że my jakby jedna część naszej pracy to jest praca taka systemowa i ustrojowa, która będzie trwała, to będzie potężna bitwa, a potem jest druga część, to znaczy ludzie, to znaczy jakiego przepisu my nie stworzymy, to zawsze są ci ludzie, którzy są oderwani od, znaczy duża część tych ludzi jest oderwana od rzeczywistości i to też będziemy zmieniać, ale to jest praca na pokolenia. Ja państwa nie będę oszukiwał, że to jest tak, że myśmy przyszli i za rok sądownictwo będzie po prostu zadziałało świetnie. Niestety tak nie będzie, ale będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wreszcie zamiast być coraz gorsze i coraz bardziej odrywać się od społeczeństwa, chcemy, żeby sądownictwo było coraz bliżej społeczeństwa i chcemy poprawiać z roku na rok jakość orzecznictwa.
Zapraszamy kolejną osobę do rozmów. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Dawida i zaproszonego gościa. Na początku podziękuję panu, przepraszam, ojcu Dawidowi za cierpliwość, bo ja mam problemy z zasięgiem, a tak ładnie czekał. Bóg zapłać. Panie ministrze, z całego serca dziękuję za tą wielką pracę, ten wielki trud, który po prostu robicie. To widać, naprawdę widać i jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego powodu i niech Bóg będzie uwielbiony za tą pracę. Od razu na początku wspomnę, że modlitwa jest codziennie. To jest obowiązek, to jest przemiły obowiązek modlić się za was, a nawet od dłuższego czasu wspólnie z całą rodziną omadlamy przyszłe wybory, bo bardzo, bardzo sprawa jest poważna. A teraz do pytania w sumie, bo pytań jest więcej. Wystaram się o spotkanie z panem ministrem, może przez posła Dominika Tarczyńskiego. Będę zabiegał o to, ale jedna sprawa, no nie jedna, ale leży mi na sercu. Chodzi tutaj o obrażanie uczuć religijnych i braku poszanowania symboli państwowych. W internecie taka krąży petycja. Czy pan minister może słyszał o niej? No tak się akurat składa, że jestem jej autorem. W tej sprawie też będę chciał właśnie porozmawiać. Proszę o jakieś słowo, jakieś pocieszenie, czy w ogóle tu jest jakaś szansa na zmianę tych przepisów, bo to, co w ostatnich czasach robią, to jest coś nie do pomyślenia. To jakby to było z każdą inną wiarą, to podejrzewam, ci ludzie na drugi dzień po prostu by nie istnieli, a tu, że jest przyzwolenie, no tak się dzieje. I ostatnio sobie zdałem sprawę, że bez różańca nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nic. I choćby było 100 takich ministrów dobrych jak pan, jak pani premier, to naprawdę nic nie zrobimy. Dlatego modlitwa jest, będzie, daj Boże, żeby zawsze była. Zachęcam wszystkich z całego serca do modlitwy, nawet do nowenny pompejańskiej. No i cóż, siły, odwagi do przodu i na chwałę Bożą. Pozdrawiam serdecznie i niech Najświętsza Pani błogosławi.
Dziękujemy, Panie Marcinie.
Dziękuję bardzo, Panie Marcinie, za ciepłe słowa, na które na pewno nie zasługuję. Natomiast szczególnie dziękuję za modlitwę, która jest nam bardzo potrzebna w codziennej pracy i walce o to, żeby Polska była lepsza. Ja tylko chcę Panu powiedzieć, że w tym zakresie mnie też bardzo dotknęło na przykład to ostatnie bluźniersze przedstawienie. Ja mam oczywiście świadomość, tak zwana klątwa. Ja mam oczywiście świadomość, że jakby to było po to, żeby nas sprowokować, tak, ludzi głęboko wierzących, ale jakby no z drugiej strony mam przekonanie, że jeżeli my nie będziemy reagowali w takich sytuacjach, to będą się posuwali dalej i ja już na to nie chcę pozwolić, dlatego no pierwszy raz prokuratura zachowała się tak, jak powinna się zachować i na to chcę zwrócić uwagę, to znaczy no wstrzymała postępowanie z urzędu. No i żarty dla tych państwa się skończyły, tak? I teraz się chodzą i żalą po mediach, że państwo ich ściga, no ale to państwo wreszcie zachowuje się tak, jak się powinno zachować i nie pozwala na to, aby deptać po fundamentach tej ziemi. Dlatego tutaj naprawdę działamy. Tu jest dobra zmiana. I druga dobra zmiana, to znaczy wspomniał pan o tych symbolach państwowych i w ogóle obrażaniu Polski. Ja mam takie same uczucia jak pan. To znaczy ja mam tego dość, ja w ogóle miałem o to ogromne pretensje do niemalże wszystkich elit naszych politycznych III Rzeczpospolitej, że tak lekko przechodziły przez lata nad sprawą obrażania Polski. Mamy tę sprawę na przykład tych polskich, tak zwanych polskich obozów koncentracyjnych, z czym nie mogę się pogodzić. No, jestem autorem ustawy, która penalizuje takie określenie jak polskie obozy koncentracyjne. Ona jest już na końcowym etapie prac legislacyjnych i wkrótce również z poziomu prawa każda osoba, która będzie używała tego typu określenia, będzie ścigana z urzędu, czyli będzie obrażała państwo, będzie obrażała Polskę, będzie ścigana z urzędu, a jednocześnie rozszerzamy możliwości dochodzenia roszczeń cywilnych, kiedy Polska i symbole będą obrażane. W tej ustawie jest zapis mówiący o tym, że również organizacje pozarządowe będą mogły jakby w imieniu państwa pozywać i też z pomocą państwa pozywać gazety, które będą na przykład pisały o polskich obozach koncentracyjnych. Dlatego no tutaj też odbywa się mocna praca, nasza mocna praca legislacyjna, która jestem przekonany, że za kilka lat jakby podlewanie i ciężkiej pracy pozwoli na to, aby urosły takie piękne owoce.
6 minut po godzinie 23 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat sprawiedliwość w Polsce. Temat ten realizujemy z panem Patrykiem Jakim, wiceministrem sprawiedliwości. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Jurek z okolic Warszawy. Witam pana ministra i dziękujemy za wszystko, prosimy o jeszcze, mam 70 lat i jestem zawsze po prawej stronie i ojca witamy. Ja mam taką prośbę, czy coś można zrobić, czy będzie się coś robiło na temat takich małych gmin, na przykład jest wójt, no i to jest powiązanie. Ciężko coś załatwić, bo tak, ktoś tam pracuje, to jeden i drugiego zna, to boi się ruszyć sprawę, bo ktoś wyleci z pracy, No po prostu takie, tak jakby mafijne, nie da się nic załatwić. Czy coś takiego jest robione? Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Popieram całkowicie.
Szczęść Boże, Panie Jezu, z Pana Bogiem.
Odpowiem na Pana pytanie tak, że to jest problem realny, znaczy ma Pan rację, to nie jest problem tylko u Pana w gminie, tylko to jest problem jakby w wielu gminach, że potworzyły się takie lokalne układy, gdzie mają jakby wszystkie głosy policzone, zawsze wygrają wybory, są jedynym pracodawcą, znaczy są największym pracodawcą w gminie i jednocześnie też sami siebie kontrolują, ponieważ wydają na przykład jedyną gazetkę w gminie, albo finansują jakąś taką gazetkę i nic złego nie napisze. Znaczy, to jest w ogóle problem jakby Polski samorządowej, tak? Dlatego pracujemy nad tym. To co prawda ja nie jestem stroną, która tutaj za to odpowiada. Ja mogę tylko przytoczyć słowa pana prezesa Kaczyńskiego, naszego lidera, który nas tutaj dzielnie prowadzi do zmian, które są bardzo potrzebne w Polsce, który powiedział o tym, że konieczne w samorządach jest wprowadzenie kadencyjności. I ta kadencyjność w wielu miejscach rozwiąże problem. Wielu nie, ale w wielu miejscach rozwiąże problem, ponieważ ona jakby wymusi taką naturalną rotację władz w gminie i mam nadzieję, że będzie pan miał szczęście i szczęście będą mieli mieszkańcy pana gminy i traficie wreszcie na osobę, która będzie potrafiła, nie będzie tworzyła takiego układu, a zrozumie, że bycie wójtem, burmistrzem, to jest praca dla ludzi, to jest służba lokalnej społeczności, a nie tworzenie jakichś układów.
Zapraszamy kolejną osobę do rozmów, bardzo proszę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z tej strony Andrzej z okolic Warszawy.
Prosimy.
I chciałbym zwrócić uwagę na problem ojców i dzieci i dyskryminacji właśnie ojców i dzieci przez sądownictwo. Statystycznie biorąc, około 95% ojców, którzy sądzą się w polskich sądach, o dzieci jest pozbawionych praw rodzicielskich i praktycznie poprzez to nie mają wpływu na wychowanie swoich dzieci, nie mają decyzyjności. No uważam, że to jest mało poruszany problem w mediach. Takie stowarzyszenie Dzielny Tata próbuje dość aktywnie, poruszać ten problem w mediach. Oglądam telewizję, załóżmy TVP1. Ostatnio taki program oglądałem i też jestem ojcem, też jestem poszkodowany właśnie przez sądy, bo to ewidentnie jest to problem sądownictwa. No taki głos właśnie chciałem dodać do dyskusji.
Dziękujemy.
Dziękuję, panie Andrzeju. No to jest problem, który jest nam znany, tylko żeby tutaj znaleźć receptę, to niestety nie wiem, w jaki sposób można byłoby to zrobić legislacyjnie, ponieważ to jest problem na poziomie praktyki orzecznictwa sądowego, tak? Znaczy jakby rzeczywiście jest tak, że orzecznictwo sądowe zwyczajowo staje po stronie matki w takich sprawach. Mimo że mam świadomość tego, że nie zawsze jest tak, że to jest ojciec winny, tak? I być może jakieś szkolenia dla sędziów, być może to jest jakieś rozwiązanie, żeby pokazać, że ojcowie też mają swoje prawa i chcą być traktowani po partnersku, chcą być traktowani równo. Bo skoro to jest problem na poziomie orzecznictwa, to chyba trzeba popracować nad orzecznictwem, bo też w ustawie trudno by było spisać, jakby pójść w drugą stronę, to znaczy wpisać specjalne prawa dla ojców. Raczej tu chodzi o to, żeby sędziowie próbowali tak w sposób uczciwy rozsądzić po konflikcie w rodzinie, kto ma prawo do wychowania dziecka. Dlatego musimy podejść raz do tego problemu. Ja być może potrzebne jest spotkanie z sędziami rodzinnymi. Ja postaram się takie spotkanie zorganizować, przynajmniej chociażby z reprezentacją sędziów rodzinnych w Ministerstwie Sprawiedliwości i poproszę ich, żeby podjęli taką refleksję nad orzecznictwem w tym zakresie, ale jestem też otwarty na Państwa propozycje. To nie jest tak, że mamy monopol na wiedzę.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie z zatopionego już w nocy Podkarpacia, Wojciech z Rzeszowa. Ja może podzielę się taką refleksją, ale przede wszystkim bardzo współczuję tym wszystkim osobom, przez które w dzisiejszej audycji przemawiała bardzo wielka gorycz i rozczarowanie. Staram się wstawić w ich sytuację i domyślam się, że to są sytuacje no, czasami beznadziejne, ale trzymam kciuki, że będzie wszystko dobrze. Sporo słów w dzisiejszej audycji opadło przykrych i smutnych. Natomiast ja zechcę powiedzieć, że na swojej drodze akurat miałem okazję spotkać się z ludźmi, którzy jako właśnie młodzi sędziowie, czy ludzie, którzy studiują w tym momencie prawo, marzą o tym, żeby kiedyś aplikować, żeby być sędziami, potrafią się pięknie zachować, potrafią wspaniale, całkowicie społecznie, bezpłatnie pomagać osobom starszym, osobom, które są mocno zdezorientowane, które nie wiedzą w jaki sposób, gdzie szukać pomocy. I to jest bardzo mocno budujące. Natomiast chciałbym jeszcze zauważyć jedną chyba dość istotną rzecz, że tutaj pan minister wspomniał o sprawie edukacji. Uważam, że właśnie niekoniecznie słuszne powoływanie wielu uczelni prywatnych, uczelni, które no, najprawdopodobniej często nie do końca, być może po łebkach, wykształciły pewną kastę ludzi, pewnych sędziów, tym sposobem utorowały drogę ludziom, które po prostu mijają się ze swoim powołaniem, które niekoniecznie powinny się znaleźć w tym zawodzie. Niemniej jednak liczę na to, trzymam kciuki, mocno wspieram modlitewnie, że sprawa sądownictwa w Polsce zostanie oczyszczona z tego, co niedobre, że kiedyś doczekamy takich momentów, kiedy będziemy mogli faktycznie mówić, że sprawiedliwość w sądach istnieje i wbrew i na przekór temu wszystkiemu, co czasami pojawia się w anegdotach, że sądy są niezawisłe i niepoczytalne, czy powiedzmy, no wbrew temu, że poprzednia kasta rządząca przyzwyczaiła się do takiego powiedzenia, że jak spać to z porządnego wierzchowca, a nie z byle habety i jak kraść to miliony. Mam nadzieję, że to się dla nich już niebawem skończy. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, Bóg zapłać mojemu Wojciechu za ten głos, taki pozytywny i życzymy sobie, aby w perspektywie jak najszybciej takich głosów pozytywnych było jak najwięcej.
Dziękuję bardzo panie Wojciechu za ten głos. Zgadzam się z panem, że z edukacją szczególnie tych naszych elit prawniczych bywało różnie i jest jeszcze różnie, ale robimy wszystko, co w naszej mocy. Znaczy mamy pewien, realizujemy pomysł takiej unifikacji systemu, tego systemu edukacji dla elit wymiaru sprawiedliwości, żeby to było w jednym miejscu, aby to byli naprawdę najlepsi wykładowcy, abyśmy mieli kontrolę nad programem właśnie w tej szkole w Krakowie. I to się dzieje. Znaczy to się dzieje i mamy jakby wielką nadzieję, że za kilka lat jakość sądownictwa będzie się stopniowo poprawiała właśnie dzięki temu systemowi edukacji nowemu, który pan minister Ziobro wprowadził. No i jeszcze do tych anegdot, które jakby pan tutaj opowiada, to no ja ciągle słyszę, że w polskich sądach można znaleźć wszystko, tylko nie jedno, mianowicie sprawiedliwość.
16 minut po godzinie 23, w czasie rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. I właśnie o sprawiedliwości w Polsce dzisiaj rozmawiamy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pozdrawiam ojca i pana ministra. Dzwonię z Podkarpacia, Agata. My w rodzinie mamy właśnie też właśnie taki problem, dotyczy właśnie sprawy sądowej. Już 8 lat trwa sprawa i po prostu wszystko, co powiemy, to jest odrzucane, a twierdzenia drugiej strony są akceptowane. Policja i sędziowie są to wszystko wmieszani tak samo i nadużywają swojej pozycji. Wyroki są niesprawiedliwe, płacimy kary i nie chodzi nam o to, że nieterminowo są podejmowane rozprawy przez sądy, ale są nieuczciwie osądzane i fałszywie we zeznania i wyroki. I właśnie, że pisaliśmy do ministra sprawiedliwości, Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, do Wydziału Skarg i Wniosków, pisma skierowane do biura poselskiego senatorowego pana Zbigniewa Ziobry i Jacka Włosowicza o objęcie nadzorem sprawy toczącej się w sądzie, ale jednak pani wiceprezes Sądu Rejonowego napisała, że wszystko się odbywa zgodnie, no bo no niestety rozprawy są i odbywają się, tylko że tu by po prostu podjąć kontrolę nad tym, że są niesprawiedliwe i w ogóle, że są odrzucane te właśnie nasze twierdzenia, a drugiej strony są przyjmowane. I jakby pan się mógł, minister, odwołać do naszej sprawy i jakby nam mógł po prostu coś podpowiedzieć, jak to zrobić.
Dziękujemy pani Agato.
Również dziękuję bardzo.
Z panem Bogiem.
Pozdrawiam.
Trudno mi, pani Agato, trudno mi pani podpowiedzieć, jak nie znam dokładnie sprawy. Nie wiem nawet, czy to jest sprawa cywilna czy karna, ale chyba się domyślam, że raczej cywilna. No i tutaj minister sprawiedliwości, no niestety nie ma żadnych narzędzi nadzoru w takiej sprawie. Dlatego no niestety tutaj sędziowie niestety w tej sprawie są niezawiśli, dlatego jeżeli pani uznaje, że i ma pani jakieś dowody na to, że sędzia postępuje nieuczciwie, no to można złożyć wniosek o wyłączenie sędziego, który rozpatrzy, i ten wniosek zawsze rozpatrzy inny skład sędziowski, aczkolwiek no mam świadomość, że z obiektywną oceną takiego wniosku w sądach bywa różnie. No ale niestety to, czy sędzia dopuści jakiś dowód, czy nie, no to jest kwestia no tej niezawisłości, o której mówimy, tak? Dlatego ja nie mam żadnych możliwości, żeby wpłynąć na sędziego, żeby zmienił swój sposób postępowania. No taki mamy niestety system, który ja mam świadomość, że często jest niesprawiedliwy. Ale czy żeby pani doradzić, to musiałbym znać akta sprawy, to tak, na podstawie tak wątłych informacji będzie mi naprawdę ciężko, tak żeby zrobić to w sposób taki uczciwy, żeby pani też nie czuła się zawiedziona.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony kłania się Andrzej z Więcborka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja pozwoliłem sobie zadzwonić w tej sprawie, do tego programu, w związku z tym, że jako przedstawiciel środowiska osób represjonowanych w stanie wojennym jestem też zarazem członkiem komitetu protestacyjnego w miasteczku namiotowym przed Sądem Najwyższym, które no już tam trwamy od blisko pół roku, od sierpnia. I tylko mogę ubolewać, że jakoś tak jest dziwna blokada medialna, nie wyłączając Radia Maryja, takie jakieś przemilczanie, co jest dla nas czymś no, dość przykrym, że tam tak trwamy i jednak wiele środowisk i mediów jakby udaje, że wciąż jeszcze, że nie wie o nas, nie widzą, ale nie w tym rzecz. Mianowicie, ja tutaj ad vocem wypowiedzi mojego kolegi właśnie z Siedlec. Tutaj mogę powiedzieć konkretne dane. Wiadomo, że do dzisiaj, prawda, szacuje się, że w wymiarze sprawiedliwości funkcjonuje czynnie jeszcze około od 600 do 700 sędziów i prokuratorów, no, którzy jeszcze orzekali w okresie PRL-u, w stanie wojennym, na podstawie haniebnego dekretu o stanie wojennym. Natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę na taki mało znany epizod, ale wiele mówiący, mianowicie po 13 grudnia 81, kiedy wprowadzono stan wojenny, generał Jaruzelski wyrzucił z pracy wszystkich nieomal sędziów sądu okręgowego w Opolu. Za co? Ano za to, że oni po 13 grudnia niemal wszyscy zgodnie odmówili prowadzenia wszelkich postępowań na podstawie, znaczy zarzutów o naruszanie przepisów dekretu o stanie wojennym. No, przypłacili za to wysoką cenę złamaniem karier zawodowych. Nie wiem, jak dzisiaj się miewają, czym się zajmują. Być może niektórzy skończyli na zmywaku za granicą. I w to miejsce Jaruzelski po prostu przysłał z Warszawy swoich ludzi, obsadzając na stanowiskach sędziów, którzy już potem po prostu posłusznie ferowali wyroki zgodnie z oczekiwaniami reżimu. I takie tutaj właśnie mam do pana ministra pytanie, bo się sam tak zastanawiam, czy tego rodzaju sędziowie, na przykład jeżeli jest jakaś taka szansa, czy jest możliwość, bo mam nadzieję doczekać tego, że na wzór takiej ustawy z początku lat 90., która stanowiła o nieważności wszystkich orzeczeń wydawanych do roku 90, czy 89, czyli do końca PRL-u, w sprawach oczywiście o sprawach politycznych. Czy jest szansa, że doczekam takiego aktu prawnego, który by stanowił o nieważności wszelkich decyzji sądowych w sprawach różnych, cywilnych, zwykłych, jakichś, nie wiem, na przykład spadkowych czy tego rodzaju, które były wydawane przez takich sędziów, którzy nie byli zweryfikowani i nie byli poddani lustracji i dekomunizacji. Bo jeśli na przykład byłem uczestnikiem...
Panie Andrzeju...
Tak, już kończę.
Tak. Prosimy już właśnie.
Kończąc, chciałem powiedzieć jeszcze o takim mało znanym fakcie, że w powojennych Niemczech po roku 1945 też był ten problem po prostu z sędziami, którzy zostali niejako w spadku po III Rzeszy, orzekając w sądach III Rzeszy, gdzie skazywano też ludzi na represje, na obozy koncentracyjne. I jakoś oni jakiś czas po prostu musieli funkcjonować, z tego co mi wiadomo, z powodu braku. Nie było kim ich zastąpić. Niemniej jednak tam zachodnie Niemcy się szybciej z tym uporały i to nie szło tak, że tam blisko 40 lat, prawda, po wojnie to jeszcze orzekali nazistowscy sędziowie. I tutaj uważam, że jednak wymagane byłoby duże przyspieszenie i mam nadzieję, że takim impulsem do tego przyspieszenia tych przemian w kierunku dobrej zmiany w wymiarze sprawiedliwości jest właśnie to nasze miasteczko namiotowe przed Sądem Najwyższym. To tyle mam na razie, kończę, dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy również, panie Andrzeju. Jak widać, Radio Maria nie milczy, bo jednak można spokojnie się dozwonić i można wypowiedzieć swoje zdanie również na ten temat, o którym pan Andrzej wspomniał.
Panie Andrzeju, to jest tak, że ja tak jak wspominałem wcześniej, ja sam chciałbym, żeby dało się to zrobić szybciej, tak? Ale uważam, że będzie to bardzo trudne. To znaczy, nie da się porównać sytuacji po 45 roku w Niemczech z sytuacją, która ma miejsce w Polsce. Dlaczego? Oczywiście pana jakby pretensje są słuszne. Dlaczego w Polsce przez tyle lat nie pracowało się, żebyśmy dzisiaj już mogli powiedzieć, że mamy stan zero, dopracowaliśmy się nowych, wykształconych jakby sędziów, elit, wykształconych w sensie państwowym. No ale odpowiedź jest prosta. Znaczy, różnica polega na tym, że w Niemczech, szczególnie jakby zachodnich, prawda, była jakby konsensus całego tego nowego państwa, że potrzebni są nowi sędziowie i państwo powinno wypracować system, który doprowadzi do tego, że po iluś tam latach będziemy mieć Niemcy będą mieć sprawny system państwowy sędziów. Natomiast w Polsce nie ma takiej zgody. Znaczy, w Polsce jest tak, że jest grupa nasza, prawda, która ma tam 30 kilka%, która uważa, że tak trzeba zrobić. Ale jest potężna grupa, która razem ma podobne poparcie, plus jakby ośrodki medialne, plus pieniądze, plus inne usadowienie instytucjonalne, które tak nie uważa. I ja przypominam, że przez te ponad 27 lat to tak naprawdę to ta druga strona, która nie uważa, że są potrzebne te zmiany, to rządziła niemalże cały czas, tak? To znaczy przerwy były tylko podczas rządów Olszewskiego, i to była jakby ponad rok, tak? Podczas pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, to de facto też no półtora roku i teraz mamy rok, tak? Czyli to były tylko te trzy razy, a tak to przez ten cały okres 27 lat, no w większości przypadków rządziła tamta strona, tak? Już bez względu na to, czy to się nazywała Unia Wolności, Nowoczesna, Platforma, SLD, no ciągle rządziła jakby ta ekipa, która nie widziała tej potrzeby. I tu jest ta różnica. I to jest też ten powód, dla którego jakby nie dało się tego zrobić tak szybko, jak było w Niemczech. No bo w Niemczech tam te wszystkie strony się zgadzały, że tych sędziów nazistowskich trzeba jakby przepędzić, trzeba wprowadzić nowe elity. Gdyby u nas funkcjonował taki konsensus polityczny, że trzeba to zrobić na poziomie wszystkich partii politycznych, to pewnie byśmy już to mieli po 27 latach. Ale nie dość, że go nie było, to no niestety muszę pana zmartwić, dalej tego konsensusu nie ma, tak? Znaczy my dalej jesteśmy na bitwie z wszystkimi o to, żeby sądownictwo było lepsze. I ja rozumiem, że jakby od rządzących się wymaga, żeby natychmiast i szybko, no ale niestety no nie da się tego zrobić, ponieważ jakby my jesteśmy władzą ustawodawczą i wykonawczą, ale według konstytucji no władza sądownicza jest tak samo podmiotowa i jak udowadniam przez dzisiaj całą audycję, niestety ma dużo więcej przywilejów i jest dużo silniejsza niż te władze, o których wcześniej wspominałem. Dlatego nie jest to takie proste, jakby się wydawało.
I odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, witam serdecznie, panie ministrze. Anna z Poznania. Ja mam trzy króciutkie pytania. Mianowicie, wiele ludzi z Polski pisze skargi do ministra sprawiedliwości. Czy to jest prawidłowe, że w zasadzie, jeżeli piszemy, powiedzmy, konkretnie z dowodami na konkretnego sędziego czy na prezesa sądu i to wszystko de facto od razu jest odsyłane do prezesa sądu z powrotem, to przecież wiadomo, że taka sprawa jest już z góry przekreślona, przegrana, ponieważ no, prezes może wszystko. Druga rzecz, czy tak zwana biegła u nas w Poznaniu, to jest biegła taka, jak to powiedzieć, na żądanie, ona bardzo często występuje, czy może wydała opinię o dziecku, nie widząc w ogóle dziecka. Po prostu ona zawyrokowała, czy to jest sprawiedliwe. I jeszcze trzecia rzecz, czy jest sprawiedliwym prowadzenie sprawy cywilnej w ten sposób, że świadkowie jednej ze stron przesłuchiwani są w sposób taki, że wszystko jest protokołowane, natomiast świadkowie drugiej strony są już wzywani na salę inną, gdzie jest zeznania są nagrywane, natomiast z protokołu wynika tylko tyle, że świadek stawił się, zeznaje potem, że świadek opuszcza salę. De facto wiemy doskonale, że nikt z sędziów nie będzie już 2-3-godzinnego zeznania danego świadka, bo tyle zeznanie moje czy innych świadków trwało, jest tych płyt sporo, nikt z sędziów tego przecież nie będzie czytał. I mamy teraz tak, z jednej strony protokoły, ładnie stenogramy pisane, prawda, wypowiedzi świadków jednej strony, a drugi są tylko zapisy dźwiękowe. To tyle. Chciałabym wiedzieć, czy jest szansa na to, żeby przy takim prowadzeniu sprawy była jakaś sprawiedliwość, bo wydaje mi się z góry, że nie, bo to jest niemożliwe do odsłuchiwania. Dziękuję serdecznie. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy również, pani Anno.
Pani Anno, odpowiadając na pani wątpliwości, to jest to, o czym już dzisiaj mówiłem, mianowicie minister sprawiedliwości sprawuje nadzór nad sądami tylko administracyjny, nie judykacyjny. To znaczy, ja wiem, że jakby często do nas wiele skarg trafia pod tytułem, no jakby sędzia postępuje stronniczo w naszej ocenie, to panie ministrze, proszę coś z tym zrobić. Tylko problem polega na tym, że takie skargi, no niestety są automatycznie odsyłane do sądu, no bo to sąd, bo to jest podział na te trzy władze ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, że niestety no, minister sprawiedliwości nie ma tu kompetencji. To jest jeszcze zresztą wyrok stary Trybunału Konstytucyjnego. jeszcze za poprzedniego Trybunału Konstytucyjnego, z którym też mamy potężny problem, no ale z którym się nie zgadzamy głęboko, ale on taki jest, który mówi o tym, że minister sprawiedliwości nie ma prawa nawet akt zażądać danej sprawy, no bo to jest kwestia sądu, prawda? Dlatego musicie państwo zrozumieć też naszą pozycję ustrojową, że nawet w sytuacjach, w których ja bardzo chciałbym pomóc, to na razie nie mogę, ponieważ my potrzebne są zmiany ustrojowe. Bez zmian ustrojowych ja nie mam na razie prawa nawet żądać akt tej pani sprawy, a co dopiero interweniować w takiej sytuacji, żeby sędzia zaczął się zachowywać inaczej, no bo on jest niezawisły. Dlatego my zaczynamy od innej strony, to znaczy nie od strony takich rozwiązywania takich indywidualnych problemów, tylko od strony tej ustrojowej, aby na początku zmienić system, a potem ten system da nam, jakby stworzy dla nas instrumenty, które mam nadzieję, że po jakimś czasie pozwolą państwu skutecznie rozwiązywać państwa problemy. Innej drogi niestety nie ma. Też nam się mówiło na początku, że nie da się wygrać wojny o Trybunał Konstytucyjny. Okazuje się, że jakby konsekwencja i determinacja mimo tych wszystkich marszów, tych wszystkich komisji europejskich i tych tego uderzania mediów, jednak jakby ta konsekwencja przyniosła skutek. I dzisiaj jakby, co prawda po roku walki, ale Trybunał Konstytucyjny jest już inny, prawda? Prokuratura jest już inna. Nie tak, jakbyśmy chcieli, ale jest już inna. I jakby sądownictwo to jest jakby kolejny etap. To będzie trwało. Ja jeszcze raz państwu powiem, nikogo z państwa nie będę oszukiwał, nie będę okłamywał. Sądownictwo nie zmieni się za pół roku, za rok czy za dwa, tak jakbyście państwo chcieli, żeby już było uczciwe, ponieważ mamy 27 lat zaniedbań, a niektórzy mogliby dodać jeszcze do tych 27, 40, ponad 40 lat PRL-u, prawda? Dlatego, ale mimo wszystko chcę pozostawić nas tutaj optymistycznie na koniec audycji, to znaczy ja mam, wierzę w to, że systematycznie, konsekwentnie, jeżeli będziemy pracowali wspólnie, razem, będziemy się wspierali, to ten wymiar sprawiedliwości będzie działał lepiej. Nie będzie działał od razu tak, jakbyśmy chcieli, ale będzie konsekwentnie działał lepiej. Coraz więcej grup przestępczych ląduje w więzieniu dzięki temu, że prokuratura się zmieniła, prawda? Ja mówiłem państwu, Pruszków wrócił do więzienia, tak? Za czasów Platformy Obywatelskiej wyszedł mu na wolność, a teraz znów wraca do więzienia. To znaczy, jakby naprawdę, jeżeli chodzi o przestępczość zorganizowaną, to dużo nam udało się zrobić. Samo to, że doszliśmy do władzy, że jest minister Ziobro, jest minister Kamiński, prawda? To samo to spowodowało, że przestępcy finansowi się przestraszyli i mamy, prawda, ponad 15 miliardów więcej dochodów do budżetu, których wcześniej nie było. Znaczy jeszcze nic nie zrobiliśmy, a już przestępcy zobaczyli, o, z nimi nie będzie żartów i zaczęli płacić podatki, prawda? Dlatego jakby, widzicie państwo, to jest 15 miliardów, za które no, mamy dzisiaj program 500+, możemy pomagać rodzinom i tak dalej, prawda? Jestem przekonany, że konsekwentnie będziemy szli w dobrą, idziemy w dobrym kierunku, ale jeszcze raz powiem, to jest mój obowiązek, źle bym się z tym czuł, muszę być wobec państwa uczciwy. A uczciwość wymaga tego, że te zmiany to są zmiany, które są rozłożone na lata. To trzeba lata konsekwentnej pracy, żeby te 27 lat, ponad 27 lat tej niesprawiedliwości, tego wymiaru niesprawiedliwości w Polsce wyprostować.
Panie ministrze, drodzy radiosłuchacze, czas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych powoli dobiega końca. Dziękujemy panu ministrowi za ten czas, za te słowa, wyjaśnienia, słowa też otuchy na zakończenie, że daj Boże, aby było lepiej, ale aby było więcej sprawiedliwości w samym wymiarze sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo ojcze za możliwość dzisiaj udziału w tej audycji, wspaniałej audycji, która od lat daje szansę na taką uczciwą rozmowę o państwie, za co trzeba podziękować ojcom redemptorystom, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, rodzinie Radia Maryja, która jakby pięknie buduje to podłoże, które pozwala rozwijać się radiu i całemu środowisku. Ja za to piękne dzieło, które Państwo tworzycie. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować dzisiaj słuchaczom za aktywny udział w tej dyskusji. Przeprosić tych, którym nie udało się pomóc, ale też na koniec chcę Państwa zapewnić, że no, nie brakuje nam jeszcze sił i determinacji do tego, aby się bić o to, aby Polska była uczciwsza, aby Polska była sprawiedliwsza. To jest nasza ojczyzna i musimy o nią walczyć. Mamy wielkie zaległości, ale nie możemy się poddać. I jakby jestem przekonany, musimy zrobić wszystko, żeby tym razem ta władza patriotyczna trwała dłużej niż rządy Olszewskiego ponad półtora roku, czy też pierwsze rządy Prawa i Sprawiedliwości też ponad półtora roku, żeby nie bujano, żeby tym razem te zmiany były trwałe. Tak trwałe, które pozwolą nam zbudować taką Polskę i taką ojczyznę, o której marzymy. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Bóg zapłać również szczęść Boże na ten czas ciężkiej, trudnej pracy, ale daj Boże owocnej. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim radiosłuchaczom za zaangażowanie, za zasłuchanie, za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych. 22:37. Za chwileczkę zapraszam do wspólnej modlitwy kompletu.